Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Dzisiaj z nami jest przy konsolecie Pan Wojciech. Bardzo serdecznie Pana witamy. Witamy naszych gości. Pana doktora Andrzeja Mazana, dyrektora merytorycznego Fundacji Maksymilianum, który jest także wykładowcą pedagogiki na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim.
I jest także z nami, jest ksiądz Łukasz Kadziński, wikariusz na parafii w Warszawie, opiekun duchowy Maksymilianum, doktorant na teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witamy, księdza.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich.
Na wieki wieków. Amen. I Państwo Sylwia i Paweł Zalewscy. Witamy serdecznie.
Cześć Boże. Cześć Boże, witamy serdecznie.
No jeszcze jest jedna osoba. Jest Pawełek, który ma 10 miesięcy i tutaj raczkuje nam po wykładzinie ładnie.
I słucha.
Będzie z nami. Bo Państwo mają, to nie jest Państwo jedyne dziecko.
Nie, mamy trójkę dzieci, Zosię i Gabrysię, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Pewnie z babcią słuchają audycji.
To jak babcię też pozdrawiamy.
Babcię również pozdrawiamy, oczywiście, bardzo serdecznie. A Pawełek z nami pauza tutaj w studiu.
Pawełek coś tam właśnie włącza się w pozdrowienia, coś tam powiedział.
Tak, myśli o siostrach.
I temat naszego dzisiejszego spotkania to zagospodarowanie czasu wolnego dzieci.
Drodzy kochani rodzice, czas to jest bardzo istotne pojęcie. Czas jest darem Bożym i czas obowiązuje tutaj na ziemi, w tym układzie współrzędnych, bo jak już będziemy po tamtej stronie, to już tam jest wieczność, tam już nie odlicza się żadnych jednostek czasu. Natomiast będziemy zdawali przed Bogiem sprawę z wykorzystania czasu. Ksiądz kardynał Wyszyński mówił, czas to miłość i na pewno to jest racja właśnie, czy ten czas wypełniamy miłością. I teraz my jako rodzice jesteśmy przed Bogiem odpowiedzialni za to, by nasze dzieci umiały wybrać taki rodzaj spędzania, czy wypełnienia czasu raczej, bo spędza się, no to jest jakieś pojęcie troszkę z brakiem sensu. Wybierać taką drogę, by ten czas był sensownie przeżyty, był wypełniony miłością. Współczesne trendy wychowawcze mówią, że dziecko samo wie najlepiej, czego chce i właściwie tylko rodzice nie powinni mu przeszkadzać, a ono już w pełni rozwinie wszystkie swoje zdolności. Rodzice mają mu w tym pomóc. No, nie jest to całkiem prawda, dlatego że dziecko trzeba ukształtować, uformować i za to jesteśmy odpowiedzialni. Również właśnie za wykorzystanie czasu. Bo do czego dziecko się przyzwyczai jako mała osóbka, w ten sposób również będzie działało później, jak już będzie samodzielne. Dlatego tak istotne jest, by to, co ważne, znalazło się w tym całym harmonogramie godzin, jako już dorośli sobie układamy plan zajęć. Małe dziecko oczywiście nie. No ale o tym powiedzą nasi goście. Zaczyna chyba ksiądz. No, ksiądz jest tutaj najważniejszy, towarzyszy tym małżeństwom, rodzinom w Fundacji Maksymilianum już od dawna?
No już od 12 lat, tak.
No to
więc już troszeczkę.
Prosimy.
Tak, ja tak sobie myślę, że może na początek chciałbym powiedzieć kilka takich uwag dotyczących może samego tematu, a przy okazji może dla niektórych to będzie lekkie przewrócenie w myśleniu. Pierwsza sprawa to kwestia czasu, tak, że nie zastanawiamy się, co to jest czas, ale tak naprawdę czas i to, co mierzymy, że tak powiem, zegarkami, to, co nam się wyświetla przed oczami, to, co te mijające sekundy, minuty, godziny, to tak naprawdę jest to rzeczywistość bardzo umowna. Znaczy, to nie istnieje w rzeczywistości coś takiego jak czas, a tym bardziej mierzenie czasu. jest to pewna matematyczna, umowna konstrukcja obliczania czegoś. My dzisiaj do niej przywiązujemy bardzo dużo uwagi, bo przecież wszystko jest wyliczone. Czas pracy co do minuty jest wyliczony, zajęcia różne są wyliczane, rozlicza się ludzi z punktu widzenia czasu. Te przeskakiwanie tych sekund i minut czasem jest niesłychanie ważne, istotne. Czasem decyduje nawet o życiu ludzi, o przyszłości i tak dalej, ale zapominamy, że jest to rzeczywistość umowna tak naprawdę. I przywiązywanie uwagi do tego, czy to wskazówek zegara, czy przeskakujących cyferek w sposób nadmierny jest już od razu pewnego rodzaju błędem, czy jakimś, bym powiedział, nawet pewną formą zniewolenia, można by tak powiedzieć, bo wprowadza taki niepokój i napięcie w życie człowieka. To jest jakby pierwsza może taka uwaga. Druga uwaga, która mi się kojarzy z tematem, który podejmujemy, jest taka dotycząca sformułowania czas wolny. Też wydaje nam się to sformułowanie bardzo oczywiste. Wszyscy szukamy tego czasu wolnego, myślimy w kategoriach, bądź tu długi weekend, bądź tu czas wolny, bądź sobota, czy niedziela, która przychodzi jako czas wolny, wolny dla mnie, wolny dla rodziny, wolny dla nas, wolny od pracy i tak dalej. Ale tak naprawdę znów kategoria czasu wolnego, można by powiedzieć już bardziej z naszej strony katolików, jest nam tak naprawdę obcą. Nie ma czegoś takiego w rozumieniu tak naprawdę naszej wiary katolickiej, czegoś takiego jak czas wolny. Bo wolny od czego? Wolny od odniesienia do Pana Boga, wolny od przykazań, wolny od moralności, wolny od sumienia, wolny od czego tak naprawdę? Od pracy? W jakim rozumieniu? My nie mamy czasu wolnego. Wiadomo, że jest konieczne w życiu człowieka zarówno odpoczynek, jak i sen, jak i rekreacja, jak i wyjazd jakiś, ale nie w rozumieniu czasu wolnego na zasadzie nic nie robienia, czy na zasadzie takiego, że się zwalniam ze wszystkich rzeczy, wszystkich obowiązków, że jakby mnie nie było, jestem jakby zawieszony. Tak naprawdę to myślenie o tym czasie wolnym determinuje dzisiaj ludzi w niezwykły sposób. Także tak naprawdę oni marnują bardzo wielką część swojego życia, myśląc ciągle o tym czasie wolnym, a potem, kiedy tak zwany ten czas wolny przychodzi, to rezygnują. Często widzimy, jak wyglądają niedziele, bez nawet czasu na mszę świętą, czy na modlitwę, czy na jakąkolwiek sensowny sposób zagospodarowania tego czasu. Więc tak naprawdę ten czas wolny jest to znów jakaś zamknięta rzeczywistość, która w samym myśleniu już wypacza bardzo często nasze podejście, kiedy zaczynamy myśleć w kategoriach czasu wolnego. I trzecia uwaga, może taka na początek, znów wzięta z tematu dziecko. Tak jak tutaj już pan Leszek powiedział, to jest absolutna prawda, że rzeczywiście dzisiaj mamy takie podejście, nie wiem, czy to jest antypedagogika, czy jak to jakby nazwać, ale że dziecko tak naprawdę wychowuje się samo. Czyli tak naprawdę wystarczy dać właśnie wspomniany przeze mnie dziecku czas wolny, a ono sobie go zagospodaruje, czy to będzie przed komputerem, czy to będzie przed telewizorem, czy to będzie z zabawkami, czy to będzie później w jakichś licznych, nie wiem, zajęciach tak zwanych dodatkowych, czy to będzie w jakikolwiek, to ono już samo jest tak mądre, to dziecko, od pierwszych, nie wiem, tygodni, miesięcy, lat swojego życia, że najlepiej dać dziecku ten czas wolny i niech ono sobie go gospodaruje. Rodzice mają wtedy spokój, dziecko się, nie wiem, nie zawraca im głowy, że tak powiem, a wtedy ono sobie sam. I to jest ogromny błąd. Tak naprawdę myślę, że to jest w ogóle taka teza może wyjściowa tej naszej dzisiejszej rozmowy, że puszczenie dziecku czasu samopas, niech ono sobie go organizuje jak chce, jest, trzeba by powiedzieć, po prostu błędnym założeniem.
Ksiądz Łukasz Kadziński towarzyszy małżeństwom, rodzinom w tej fundacji Maksymilianum, ale dyrektorem merytorycznym jest pan dr Andrzej Mazan, któremu teraz oddaję głos. Może państwo, którzy mają dostęp do internetu, szczególnie młodzi ludzie są tym zainteresowani, mogą otworzyć sobie stronę www.maksymilianum.pl. Maksymilianum przez X pisane. To jest adres tej fundacji, w której państwo są i służą dużą rodziną w różny sposób. Między innymi nauczanie domowe to było tematem już innych naszych audycji, ale dziś mówimy o zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci. Proszę bardzo, pan doktor Andrzej Mazan.
Edukacja domowa wiąże się z tym zagospodarowaniem czasu wolnego, dlatego że czas wolny oczywiście w tej naszej współczesnej cywilizacji jest w opozycji do czasu pracy, czy do czasu zajęć, czy do czasu szkoły. W każdym razie on się pojawia nie jako samoistna część życia ludzkiego, tylko zawsze w opozycji do tego, co musimy zrobić i do tego, co nie musimy zrobić. Czas wolny wiąże nam się, przynajmniej u dzieci, można byłoby powiedzieć, z pewną wolnością. Dla rodziców czas wolny jest powodem do olbrzymiej troski, prawda? Dlatego, że co zrobi dziecko w czasie wolnym wtedy, gdy nie będzie w jakiś sposób nie tyle nadzorowany, nie tyle kontrolowany, ale wtedy, gdy pozwoli mu się samemu działać. Jasne jest, że dziecko idzie za najprostszymi, można byłoby powiedzieć, odruchami, takimi jak przyjemność czy takimi jak emocje. I w związku z tym pozostawienie dziecku czasu wolnego samemu do dyspozycji, o czym tu już zresztą ksiądz wspominał, stanowi dla rodziców, można by powiedzieć, największe niebezpieczeństwo. Otóż nie ma takiej opcji, żeby dziecko samo wybrało to, co powinno jego kształtować, co daje jakiś trud. Ja tylko podam taki przykład, że rozwijające się, można by powiedzieć, przestrzenie czasu wolnego, które zaczęły, tak można było powiedzieć, narastać już przed wojną, spowodowały to, że dziecku, żeby dziecko wzrastało, ono musi oczywiście ćwiczyć się zarówno w poznawaniu świata, jak i w cnotach. I temu były, można by powiedzieć, poświęcone organizacje zarówno dziecięce, młodzieżowe, religijne, zwłaszcza religijne, prawda, które porządkowały życie, a które nie dopuszczały do tego, można byłoby powiedzieć, żeby dziecko miało czas wolny. Dlatego, że jeżeli weźmiemy harcerstwo, jeżeli weźmiemy organizacje religijne, takie jak przedwojenne sodalicje czy krucjata eucharystyczna, one wszystkie dbały o to, żeby dziecko nabywało zrozumienia zarówno wiary, jak i też, można było powiedzieć, nabywało umiejętności cnotliwego życia. To w tej chwili jest bardzo niepopularne powiedzenie cnotliwe życie. Ale chodzi o to, że można by powiedzieć tak, jak działa człowiek? Człowiek działa w dwojaki sposób, prawda? Albo działa poprzez wady i nawet jeżeli, to jest bardzo prosty przykład, prawda? Jeżeli dziecko jest bardzo silnie przyzwyczajone współcześnie do obcowania z komputerem, poświęca ogromną ilość czasu na przeglądanie tego, co tam w tym komputerze jest. Mało tego, są duże ilości dzieci, które wypełniają czas poza obowiązkami albo zamiast obowiązków, czasem spędzonym przy grach komputerowych. To jest coś takiego, że oczywiście wytwarza się w dziecku namiętność, wytwarza się wada, która zawsze go pociągnie, nawet jeżeli przetłumaczymy mu, czy jeżeli powiemy mu, żeby tego nie robił, to i tak pójdzie za tą wadą. Dlatego mówię o tym, że organizacje przedwojenne, religijne, czy zwłaszcza harcerstwo, które miało stopnie cnoty, prawda, wyrabiało sprawności moralne, pozwalające człowiekowi panować nad sobą i dawać mu, można byłoby powiedzieć, siłę do tego, żeby żyć samodzielnie, żeby nie ulegać temu, co daje przyjemność, temu, co daje rozkosz. To jest niesłychana historia w formowaniu czasu dziecka, czy w formowaniu w ogóle osoby dziecka. Tu chciałbym dodać jeszcze, że można by powiedzieć tak, z punktu widzenia mojego osobistego, czy naszego osobistego, naszych rodziców, czy mnie i mojej żony, prawda, ale też pewnej grupy znajomych, wakacje były dla nas, można by powiedzieć, jednym z najtrudniejszych egzaminów. Dlatego jak zorganizować czas, żeby dziecko nie tyle nie nudziło się, nie tyle nie chodziło o to, żeby miało adrenalinę, tylko chodziło o to, żeby ten czas był wypełniony tym, żeby to dziecko wzrastało, żeby to dziecko się umacniało, żeby to dziecko wróciło z tych wakacji, czy z tego czasu, który miało do dyspozycji, silniejsze. Otóż można by powiedzieć tak, w naszym życiu rodzinnym, ale również w tym przekazie, który mamy w tym Maksymilianum, jest to, że nie ma czegoś takiego, i tutaj powtarzam to, nie ma takiej chwili w życiu dziecka, która byłaby pozbawiona w jakiejś mierze prowadzenia przez rodziców. W różny sposób to się ma odbywać, ale pozostawienie dziecku czasu wolnego jest, no, można, jest skazaniem go na to, że pójdzie za najprostszymi odruchami. To nie jest tak, że dziecko samo wzrasta. I teraz oczywiście problem czasu wolnego jest też takim, też ważnym, prawda, współcześnie, bo tak jak mówię, istnieje w tej chwili dwojakie pojęcie czasu, prawda? Zegarki odłóżmy, ale istnieje czas wolny i istnieje czas pracy. I czas wolny jest czasem, można by powiedzieć, wyzwolenia od wszelkich obowiązków, również czasami i często takich obowiązków, które wiążą się z pewną dyscypliną moralną. To jest pewne zaprzeczenie, można by powiedzieć, czegoś, co zawsze funkcjonowało, co wyznaczało czas. No bo pytanie teraz, które trzeba byłoby postawić i które jest ważne w takim rachunku sumienia wszystkich nas rodziców, prawda? Co wyznacza czas naszej rodziny? Co jest ważne? Co jest istotne? Co jest świętem? Co jest fundamentem? To nie chodzi o to, że to jest czas wyznaczony przez zegarek, tylko jak my organizujemy przechodzący, mijający czas po to, żeby wyznaczać, żeby on wyznaczał to, co istotne i to, co ważne. I na koniec jeszcze jedna historia. Myślę, że tu jest też taka, jeżeli chodzi o czas. Pan na samym początku bardzo pięknie powiedział, prawda? Mamy do dyspozycji czas. Pytanie, po co jest ten czas? I trzeba byłoby powiedzieć tak, jeżeli już tak sięgniemy głębiej, prawda? Ale nawet jeżeli spojrzymy na to, co człowiek pragnie, po co są szkoły, prawda? To wszystko, po co jest zresztą nasza fundacja, która też jest fundacją dobrej edukacji, prawda? To dziecko, jak każdy człowiek, potrzebuje właściwych słów do nazwania rzeczywistości. Potrzebuje właściwych słów nie tylko do nazwania rzeczywistości, ale również do tego, żeby funkcjonować między osobami i żeby funkcjonować z Panem Bogiem. Więc trzeba byłoby powiedzieć tak, że ten czas, który mamy do dyspozycji, jest czasem wsłuchiwania się w słowo człowieka, to najważniejsze słowo, które właśnie wiąże się z relacjami miłości, i w słowo, które pochodzi od Boga. I to jest problem, prawda? Też również organizacji czasu, dlatego że najczęściej czas wolny to jest czas, trzeba było powiedzieć, nieludzki, żeby nie powiedzieć gorzej, nieboski.
Także z czasem nie ma zabawy. Rodzice nie powinni po prostu cieszyć się, że mają wolne, bo dziecko czymś się zajęło. Po prostu ten czas musi być sensownie wypełniony w zależności od wieku. Może teraz bym spytał się tutaj małżonków, którzy są z nami, z małym Pawełkiem, którego może czasami słychać, ale to dobrze, bo rosną nam obywatele Polski. Powinno ich rosnąć jak najwięcej. No w jaki sposób państwo, opiekując się dziećmi, no pracując przecież zawodowo również, na temat tej organizacji czasu dla dzieci, co by państwo powiedzieli innym rodzicom, którzy nas w tej chwili słuchają?
Przede wszystkim pierwsza rzecz to jest to poświęcenie siebie, danie własnej osoby. To, co najbardziej dzieci cenią i najbardziej dla nich jest istotne, to jest obecność tych rodziców, czyli...
Zaleski jest przy mikrofonie, prosimy.
Czyli wypełnienie czasu swoją osobą. Dzieci bardzo tego łakną i pragną bycia z ojcem. U nas w domu jest tak, że ja jestem osobą, która utrzymuje rodzinę, więc żona jest cały czas z dziećmi. Z nimi ten czas spędza, ale w momencie, kiedy wracam z pracy, te dzieci łakną mojej obecności i moim zadaniem jako ojca jest odpowiedzieć na to właśnie swoją miłością i poświęceniem, więc staramy się dzieciom wypełnić czas poprzez bycie z nimi, nie szukanie żadnych zastępników, więc dzieci w ciągu dnia starają się mamie pomagać we wszelkich pracach domowych i do tego bardzo łakną, chcą, że tak powiem, też wdrażać się w obowiązki życia codziennego, więc dla nich ten czas nie jest czasem wolnym. One nie znają takiego pojęcia jak czas wolny. Całe życie naszej rodziny tak naprawdę przebiega zgodnie z czasem, jaki nam wyznacza rok liturgiczny. Wszelkie te zajęcia...
No więc właśnie, bo oczywiście kontakt z osobą jest najważniejszy, ale oprócz tych osób, które są wypełniają dom, mieszkanie, rodzice, dziadkowie, babcie, ciocie, przychodzą, odwiedzają, wujkowie, są jeszcze osoby, o których wiemy, do których się modlimy. Pan Bóg, Matka Boża, święci, i tu już jest pole do działania też właśnie przykładem.
Oczywiście, jeżeli mamy tak dzielić ten czas, to jak najbardziej jest czas, kiedy spędzamy go razem, przeżywając nasze życie rodzinne, jak również jest czas podyktowany przez obcowanie z Panem Bogiem, więc jest czas modlitwy, jest czas mszy świętej niedzielnej, w który dzieci wchodzą bardzo naturalnie, nie jest to dla nich coś nużącego, ale coś, czego tak naprawdę oczekują, przestrzeń, w której zadają pytania i dużo z tego czerpią, ponieważ nie ma chyba nic piękniejszego niż zobaczenie, kiedy rodzice razem klękają do modlitwy, kiedy rodzice razem przyjmują komunię świętą, kiedy dzieci to widzą, i to myślę, że na pewno buduje i wypełnia ich serca. Na pewno takim ważnym elementem jest właśnie dobre wykorzystanie czasu Bożego, jakim jest niedziela. My w naszej rodzinie przebudowaliśmy niedzielę w taki sposób, żeby to nie był czas wolny od tego, że nie pracuję, tylko to jest czas wolny dla Pana Boga. Czas od samego początku, kiedy wstajemy do końca, kiedy się kładziemy. Jest to czas, którym chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że jest czas dany od Pana Boga. Jest to przestrzeń naszej modlitwy i radowania się z tego też, że daje nam czas spotykania się z Nim na mszy świętej, daje nam czas bycia razem, też wspólnego przygotowywania posiłków, dzielenia się tą miłością, jaką nas obdarza Chrystus. Więc myślę, że to jest jeden z takich elementów, które dzieci widzą i to bardziej czują, nie traktują w kategoriach właśnie tej w cudzysłowie jakiejś wolności, tylko pragną w to wchodzić.
No, przy małych dzieciach mówienie o czasie wolnym dzieci to jest raczej fikcja, bo dzieci po prostu cały czas coś, prawda, bawią się, przez zabawę poznają świat, uczą się najróżniejszych sprawności. Tym pojęcie czasu wolnego to wtedy, kiedy już są takie regularne obowiązki szkolne i inne, gdzie już jest powinność. Przy małych dzieciach to raczej właśnie tak organizujemy, żeby dzieci poznały różne dziedziny ważne, niekoniecznie te, które w tym momencie są obecne w domu, tak jak powiedzmy cała sfera życia duchowego, prawda? No, tą jakąś obecnością widoczną, no to będzie jakiś tam domowy ołtarzek, prawda? Święte obrazy, krzyż, no i również to, nie tylko co rodzice robią, ale również co dzieciom opowiadają, czy co czytają.
Tak, jeden z takich elementów, które ja jako ojciec bardzo sobie cenię i bardzo się z tego cieszę, jest to, że właśnie ja postawiłem sobie na szali ważną rzecz, że ja czytam dzieciom przed snem. Są to w chwili obecnej akurat czytamy W pustyni, w puszczy, ale generalnie szukamy powieści wartościowych, które pokazują nam realny świat. Nie ten przedstawiany w telewizji kolorowy, abstrakcyjny, ale są to realne postacie, do których dzieci się bardzo chętnie odnoszą. Czas o tyle bezcenny, że po pierwsze spędzony z ojcem, po drugie daje to przestrzeń takiego bezpieczeństwa dla dzieci, po trzecie no razem poznajemy ten świat, w który wchodzimy, ten czas realny, bo poza tym, że czytamy historię, także mamy tu przestrzeń do nauki i pokazywania świata, jakim jest, a więc w sytuacji właśnie tej naszej pustyni i w puszczy, o której mówiłem, no to jest sytuacja pokazania świata innego niż ten, który mamy za oknem, pokazania świata pustyni, innej kultury, ale też tożsamości z bohaterami, szukania w nich cech pozytywnych, cech negatywnych. Na tym dzieci bardzo to rozumieją, czują, interesują się tym i tego szukają.
Opowiadając, używał Pan liczby mnogiej, bo bardzo słusznie. Dlatego, że jeżeli dziecko stawia jakieś pytanie, jakiś problem, czy po prostu chce Pan przeczytać o jakichś świętych dzieciom na przykład, to nie tylko dziecko się dowiaduje o tym świętym, ale myślę, że również i rodzic też się dowiaduje, bo niekiedy nie miał okazji przeczytać wcześniej. I tu jest właśnie też bardzo, bardzo interesująca sprawa, że dziecko potrafi, no Pan Bóg tak właśnie ustanowił rodzinę, żeby członkowie rodziny nawzajem na siebie wpływali inspirująco i rozwijająco. Dzięki dziecku my jako rodzice też się rozwijamy, bo stawia nam pewne problemy, pewne wymagania. I także proszę bardzo, pani Sylwia.
To doskonale się odnosi jakby do kwestii edukacji domowej, bo ja często doświadczam tego, że jak muszę przygotować zajęcia dla moich dzieci albo dla dzieci naszych przyjaciół, to są pewne zagadnienia, do których sama muszę się przygotować. Muszę wcześniej zasiąść do jakiejś książki, przeczytać na jakiś temat, poszerzyć swoją wiedzę, żeby tym dzieciom podać jakieś takie mądre informacje i żeby jakoś były nawet mądrzejsze ode mnie niż na danym etapie, żeby jakoś miały taką właściwą wiedzę, więc często, zazwyczaj jest tak, że jak mam dany temat jakiś, daną myśl, z którą mam pracować z dziećmi, no to wcześniej szukam literatury, szukam obrazów, szukam jakichś pomysłów, inspiracji takich, żeby jak najszerzej, najciekawiej przekazać dzieciom te jakieś kwestie, o których mamy z nimi rozmawiać.
Ale to nie dotyczy tylko edukacji domowej, bo generalnie każdy rodzic powinien spojrzeć i chcieć odpowiedzieć jak najwięcej wyczerpująco dziecku na to, o co się ono pyta, a niekiedy porusza właśnie takie kwestie, kiedy okazuje się, że myśmy to zaniedbali w swoim życiu i nie mamy na ten temat za dużo wiedzy i teraz...
Dokładnie, trzeba nadrobić to i samemu najpierw zdobyć tą wiedzę i przekazać dzieciom, żeby one nie miały takich braków, jakie my mamy. Tak często jest.
Ja bym tu chciał dodać jeszcze, że znowuż też pewne takie świadectwo, prawda, nam się nie zdarzyło, mówię o nas, o małżonkach, o mnie i mojej żonie, prawda, żebyśmy sami wyjechali na wakacje, zostawiając dzieci w nieznanych, czy można byłoby powiedzieć nawet w jakichś takich działaniach, które, czy w organizacjach, czy w grupach, czy w koloniach, czy obozach, które byłyby po nas, nie byłyby przez nas poznane i rozpoznane. Nawet nie o to chodzi, prawda, że to... I to nie wyrzucamy sobie, prawda, jako krzywdę, tylko raczej można byłoby powiedzieć, że chodziło nam o to, prawda, żeby te relacje z nami były... Żeby dzieci przez relacje z nami, prawda, i przez nasze odczytywanie i poznawanie świata i historii, prawda, zagłębiały się w ten kraj i poznawały tradycje tego kraju. Ale chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. Nam przez 20 lat właściwie, można byłoby powiedzieć, też... taka organizacja czasu, prawda? Przez 20 lat jeździliśmy razem z dziećmi, bo teraz już mówię, że nie przestaliśmy jeździć, bo najmłodsze ma 18 lat, ale jeździliśmy na rekolekcje rodzinne. To jest niezwykła rzecz, prawda? Wtedy, gdy takie rekolekcje organizowane są również przez naszą fundację Maksymilianum, ale myśmy jeździli na rekolekcje organizowane przez Instytut Świętej Rodziny w Łomiankach. To są rekolekcje na Wyspie Wolin, prawda, które trwają 2 tygodnie, gdzie rodzice z dziećmi uczestniczą w życiu religijnym, to znaczy i one się doskonalą w tym życiu i dzieci się doskonalą w tym życiu i młodzież się doskonali w tym życiu religijnym, ale wspólna droga religijna, przeżywanie wakacji, prawda, jako czasu z Panem Bogiem, to właściwie można byłoby powiedzieć, dla nas było i jest takim ogromnym zadaniem, ale też i ogromną radością, to znaczy, żeby ten czas, który pozostaje dla nas, prawda, można byłoby powiedzieć, go dopełnić, czy jak gdyby można było powiedzieć, nie tyle związać, prawda, ile tak jak kardynał Wyszyński mówił, prawda, wypełnić go miłością, ale nie tylko ludzką, tylko miłością Bożą.
Tak, ksiądz.
Ja bym chciał jeszcze jakby tutaj trochę nawiązać do wypowiedzi tutaj Pawła i Sylwii. Może żeby jeszcze tak mocniej jakby wybrzmiała ta kwestia, że rozumienie czasu w przypadku dziecka w sposób nierozerwalny prowadzi do rodziców. Znaczy nie ma czegoś takiego jak czas dziecka poza rodzicami. W ogóle zajęcia, czy rozwój dziecka, wszystkie nabywanie jakiejś jego umiejętności, zdolności, nie dokonuje się jakby poza rodzicami. Znaczy tak naprawdę pamiętajmy zawsze, że świat dziecka to jest świat rodziców przede wszystkim, tych najbliższych relacji, tej miłości, myśmy powiedzieli jeszcze wyposażonej w sposób bardzo szczególny przez Pana Boga. To jest jakby oczywiście dodatkowy temat, który my bardzo dobrze wiemy jako ludzie wierzący, czy powinniśmy wiedzieć. Ale dla dziecka, tak jak tutaj jakby Paweł powiedział, najważniejsze jest to, że mogą spędzać czas z rodzicami. I teraz tak, my jesteśmy zapętleni, współczesny człowiek, myślę, pod słowem my, w takim rozumieniu, że
musimy dziecku dostarczyć atrakcji, rozrywek z jednej strony, z drugiej strony wiedzy naukowej czy jakiejś innej, na, byśmy powiedzieli, najwyższym poziomie. Tak? I dzisiaj mamy mnóstwo specjalistów od różnego rodzaju marketingów, PR-ów, reklamy, od rozrywki, których widzimy. Możemy korzystać z najlepszych osiągnięć całego świata dzięki internetowi, komputerowi. Wydaje nam się, że to jest najwyższe jakby osiągnięcie. Dodatkowo dla dzieci się wyszukuje no, najbardziej, najlepszych jakichś wypełniaczy tego czasu, czy obowiązków, czy zajęć dodatkowych, sprawności kursów kończonych różnego rodzaju, umiejętności. I wszystko nam się wydaje, że no, żyjemy, że tak powiem, w tak progresywnej rzeczywistości, futurystycznej wręcz, w myśleniu, że ciągle będzie lepiej, trzeba do przodu, technika się rozwija, więc my musimy jakby współgrać z tym, że zapominamy jakby o tym podstawowym. Dziecko nie oczekuje, nie wiem, ani profesjonalnej rozrywki, ani profesjonalnych zajęć przez profesjonalnych nauczycieli. Nie oczekuje super rozwoju technicznego. Potrzebuje obecności rodziców, osób kochających. I dziecko nie rozróżnia w tym momencie, czy jest to banalna, nie wiem, zabawa z mamą i z tatą, gdzie sprzętem jest, nie wiem, kartka, klej i, nie wiem, i nożyczki. Przepraszam, rzucam tak w ramach. Czy to jest, że tak powiem, na jakimś rysowanie, na jakimś w komputerze, na jakimś specjalistycznym programie do rysowania. Dla niego to nie ma różnicy. Dużo ważniejsze jest to, z kim spędza ten czas. I że spędza czas ze swoimi rodzicami, niż jak wspaniale, profesjonalnie jest ten czas jakby przygotowany. I to jest jakby bardzo ważne, jakby sobie uświadomić, bo dzisiaj idziemy naprawdę w ślepą uliczkę, która doprowadzi do tego, że człowiek, młody, dziecko, potem młody człowiek będzie miał bardzo słabe więzy miłości, bardzo słabe więzy rodzinne, będzie bardzo kiepsko nawiązywał relacje od przyjaźni, koleżeństwa, później przez relacje na etapie przygotowania do małżeństwa, później w małżeństwie. To będą bardzo słabiutkie relacje, bardzo często nakierowane na właśnie ową adrenalinę, która była tu wspomniana, na jakieś przeżycia, nie wiadomo jak wielkie, doświadczenia, wrażenia, wzloty i upadki emocjonalne, uczuciowe, a tak naprawdę no, to bycie z kimś, nawiązywanie, poznawanie świata, nie wiem, oczami drugiego, wiązanie się w relacje, to pozostaną rzeczy zupełnie nieznane, nigdy nie nauczone.
Także, kochani rodzice, nie dajmy się zmarginalizować poprzez specjalistów i ekspertów, którzy podobno wiedzą lepiej. Nieprawda. My tutaj sobie rozmawiamy na temat dzieci małych, ale dzieci są również, no powiedzmy, do 18 roku życia przynajmniej. Taka definicja, zanim jest samodzielne. I są innego rodzaju problemy, kiedy dziecko już jest większe, kiedy potrzebuje kontaktu z rówieśnikami, kiedy szuka właśnie tego kontaktu, niekiedy nawet bywa, że grupa jest na pierwszym miejscu jako autorytet, a nie rodzice, no bo nie zdołali wypracować sobie tego autorytetu. I tutaj, kiedy są już obowiązki konkretne, które dziecko musi podjąć i właśnie ten czas, który jakoby już wolny, bo śmieci wyniosło, lekcje odrobiło, I teraz tutaj rola rodziców, bo czas nam szybko ucieka. No góra jeszcze 15 minut mamy, powiedzmy 10 minut, byłoby dobrze skończyć.
Jest mnóstwo niebezpieczeństw dla dziecka, które dotyczą dziecka starszego, prawda? Dlatego, że po to dziecko starsze wyciągają rękę nie tylko rodzice, prawda? Można by powiedzieć, ale również różnego rodzaju organizacje. Takie to nie tylko sportowe, prawda? Zresztą chciałbym tu przestrzec przed ubóstwianiem sportu, prawda, przed wiązaniem zbyt wielkich nadziei ze sportem, prawda, no współcześnie też jest to wielki, wielki biznes, wielki interes oczywiście, ale też i wielka, można by powiedzieć, tragedia, która się za tym kryje, za sportem, prawda, za wszystkimi niepowodzeniami, za wszystkimi kontuzjami, za wszystkimi, można by powiedzieć, oddaniem życia dziecka, prawda, za czymś, co jest ułudą, bo to mówię o sporcie, prawda, współcześnie. Drugim takim ogromnym niebezpieczeństwem jest cały problem, można by powiedzieć, tego, że po rękę po nasze dzieci wyciągają również no, całe środowisko takie celebrytów, które usiłuje te dzieci, można by powiedzieć, w jakiś sposób wciągnąć. Mówię o różnego rodzaju piosenkach czy różnego rodzaju muzyce, prawda, które doprowadzają do tego, że to dziecko traci to, co tutaj ksiądz mówił, poczucie realnych więzi. Jest jeszcze większe niebezpieczeństwo, oczywiście to związane z użyciem komputera, prawda, ze słynnym Facebookiem, prawda, w którym relacje są właściwie, można byłoby powiedzieć, wirtualne, trwające tylko przez moment. Dziecko uczy, można się powiedzieć, przebywać w świecie nietrwałych relacji bez zobowiązań i bez odpowiedzialności i bez tego, żeby kształtować, bo jeszcze raz podkreślam, prawda, siłę swojego moralnego charakteru, prawda, która się tylko tworzy przez cnoty, które spełniają się w obowiązkach, prawda. Pozostawienie dziecka samego, na przykład przez to, że rodzice pracują, że rodzice wychodzą do pracy, wracają o 17, o 19 i oddają dziecka przez różnego rodzaju, w cudzysłowie, wyspecjalizowane placówki, żłobek, przedszkole, szkoła, świetlica, organizacje, zajęcia dodatkowe, prawda? To dziecko, można by powiedzieć, jest rozerwane i to dziecko na pewno też, trzeba byłoby powiedzieć, nie odnajdzie swojej tożsamości i właściwie, można by powiedzieć, bardzo często się zbuntuje przeciwko swoim rodzicom, nie otrzymując od nich tego, co pozwala mu zorganizować czas, żeby on sam potrafił zorganizować czas. Bo proszę popatrzeć, tutaj pan bardzo ładnie powiedział, prawda, co jest największą dramatem dzieci, które wchodzą, czy studentów, z którymi się spotykam, ale też ludzi dorosłych, prawda, że oni nie wiedzą, do czego służy czas. Prawda? Jak im ktoś nie powie, prawda? Jak im ktoś nie przymusi, jak ich ktoś... I teraz oni są, można by powiedzieć, za to, że ktoś im zorganizuje czas, oni są czasami gotowi sprzedać życie. To jest ogromne niebezpieczeństwo, prawda? Takiego, można byłoby powiedzieć, tego nieumiejętności życia w czasie, prawda? Gdzie nad tym czasem trzeba panować.
Nastolatkowie często mówią, że tu jest nuda, tam jest nuda, tam jest nuda i szukają właśnie czegoś, co nie byłoby nudne, ale my jako rodzice uczymy dzieci być dla, nie tylko dla siebie, sobie coś dobrego zrobić, przyjemnego, nie tylko w ramach wąskiej rodziny, wąskiej, z którą mieszkamy, ale również dla kogoś innego, jako wolontariat, posługa już jako, powiedzmy, nastolatkowy.
No właśnie, ale to wolontariat, tak, to znaczy to jest bardzo ważna rzecz, prawda? Przejście dzieci od takiej, można by powiedzieć, od etapu, w którym one otrzymują, do tego, żeby one dawały, prawda? To rzeczywiście dzieje się różnego rodzaju, są takie organizacje, prawda? No często to są wspólnoty religijne, właściwie można powiedzieć, że przynajmniej w naszym kręgu najczęściej, prawda? Które pozwalają dziecku zaangażować się po to, żeby coś dać, prawda? Byleby to oczywiście to dawanie, czy to wychowywanie poprzez swój dar, prawda? Było kształtowane długi czas. Nie chodzi o to takie akcje jednorazowe, prawda? Tylko chodzi o to, żeby to dziecko, można by powiedzieć, doskonaliło się w tej umiejętności dawania siebie przez długi okres czasu, prawda? Tak jak to było w harcerstwie dawniej poprzez zastępowe, przeboczne, drużynowe, prawda? Gdzie oni wzrastali i gdzie ich ten zakres odpowiedzialności poszerzał się, prawda? Bo to jest jedna rzecz. Ja tu jeszcze jedna zwracam uwagę, prawda? Też pewna, można by powiedzieć, to, co się dzieje wśród młodzieży, taka, która kończy te 18-19 lat, jest poszukiwanie za wszelką cenę, można by powiedzieć, wrażeń, które są nietypowe, które są wielką adrenaliną, prawda, które... I teraz problem polega na tym, że wchodząc w życie codzienne, w życie pracy, w życie obowiązków, w życie rodzinne, to nie jest adrenalina. To jest trud, prawda? Ja tutaj rozmawiając, jadąc z Sylwią, prawda, mówiłem, prawda, że życie rodzinne to jest heroizm. Ja się nie wstydzę tego słowa, prawda? Jest heroizm, który wymaga przygotowania, która wymaga przysposobienia, które wymaga pewnej doskonałości moralnej i to trzeba nabyć, dlatego że wtedy, gdy jesteśmy wychowani, można by powiedzieć, zarówno w tak moralnie, jak i odniesieni do Pana Boga, jesteśmy w stanie podjąć najprostsze, ale też najtrudniejsze obowiązki.
No właśnie, odniesienie do Pana Boga, bo bez tego, no to jest heroizm, właściwie nawet niektórzy by powiedzieli, no i po co? I co ty z tego masz? Prawda? Wychowałeś dzieci, nacharowałeś się, a teraz jesteś tylko zmęczony życiem. No więc właśnie bez Boga tego się zrobić nie da. Czyli po prostu jak od małego dziecka kształtujemy kontaktu z Bogiem, żywym Bogiem, a nie tylko Bozią na obrazku, prawda?
No wakacje z Bogiem, prawda? To jest, pamiętam, i to jest też mój ból, prawda? Żeby dziecko nie straciło kontaktu na wakacjach z Panem Bogiem, prawda? Bo oczywiście rok szkolny, czy rok taki liturgiczny ma swoje, prawda? Ma swój rytm. Jest, prawda? No wyznaczony, łaska boska, prawda? Jest Wielki Post, są Zielone Świątki, jest Boże Narodzenie, wszystkich świętych, prawda?
Ksiądz, jeszcze coś?
Ja bym jeszcze chciał, żeby wybrzmiało tutaj, może jeszcze w tej części to troszeczkę jakby tu się pojawiło, ale chciałbym, żeby to jeszcze tak może mocniej zostało nazwane, że współczesny człowiek dzisiaj jest w pewien sposób zakładnikiem takiej rzeczywistości jak czas, czy w ogóle swoje życie. Tak naprawdę można by powiedzieć o takim zjawisku, że my nie jesteśmy panami bardzo często swojego życia, że tak naprawdę jesteśmy zdeterminowani, że ten właśnie czas, o którym tutaj pan Andrzej wspomniał, rozdzielający się pomiędzy bardzo napiętą pracę, wymagającą, stresującą i tak dalej, i ten czas odpoczynku od niej, tak naprawdę to jest, no nie wiem, no można by przyrównać z dawnym niewolnictwem, tak? Że jest czas, gdzie pan czegoś wymaga i gdzie pan odpuszcza, nie wiem, temu niewolnikowi, wtedy on sobie może przez ten krótki czas zrobić, co chce. I tak naprawdę, no to nie my jakby panujemy nad tym czasem, tylko ktoś nam go tak naprawdę generuje. Zupełnie jesteśmy często właśnie tego nieświadomi. To wchodzenie w taką perspektywę, czy tego czasu wolnego, to bardzo często jakby powoduje, że to no, czas na nas wpływa, a nie my ten czas jakby kształtujemy. Jeszcze do tego wszechobecny, tak jak ja odwiedzając domy, bardzo często jakby ludzi na parafii, i nie chodzi, znaczy to jest taka norma, bardzo widzę, że bardzo często, no przecież nawet w tym patrzeniu na ten pokój czy na to mieszkanie bardzo dobrze widać, co jest najważniejsze, gdzie jest coraz większy, urastający bardzo często do gigantycznych rozmiarów telewizor, zajmujący najbardziej poczesne miejsce w domu, który jest nieustannie, permanentnie włączony i czasem nawet patrzę w wizycie kolędowej przychodząc, że często się nie czuję, że on jest włączony. Ja muszę prosić, a może wyłączymy na chwilę. A no rzeczywiście, tak? Że nie zauważamy nawet, że on jest nieustannie gra i jest tak naprawdę w tym wypełniaczem jakby wszystkiego. No i często w ten sposób także no, uczymy dzieci, że to coś im angażuje, generuje, znaczy organizuje czas, a nie to, że człowiek ma jakby nad tym czasem panować.
Padło również tutaj stwierdzenie, że obowiązki nas, rodziców, to jest pewnego rodzaju heroizm. Ale ja bym chciał powiedzieć, że przede wszystkim to jest duża radość i szczęście. I jeżeli my jesteśmy, nie tylko dostrzegamy trudy, ale właśnie jesteśmy stale w kontakcie z Bogiem, z dawcą przymierza małżeńskiego, to również obserwujemy i stwierdzamy, że ten czas spędzony ze sobą, z dziećmi, daje dużo radości, czy pracy, powiedzmy, dla domu. Daje dużo radości i daje jakiś pokój serca, którego nie dają wszystkie te ekstremalne zachcianki, sporty, do których młodzież tęskni i ciągle coś nowego, i ciągle coś nowego, i ciągle brak tego spełnienia, bo to serca człowieka nie wypełni nigdy. Natomiast miłością się obdarzamy nawzajem, dzieci też nas obdarzają miłością, chociaż czasami kaszką oprychają po buzi, no ale to jest drobiazg. Posprzątać musimy różne rzeczy po dziecku, ale to jest wszystko, się nie liczy. Liczy się to, że wychowujemy obywatela nieba. To jest coś, co jest niepowtarzalnego, zupełnie, tego się nie da podrobić. To jest rzecz nadzwyczajna. Co państwo jako rodzice mogą powiedzieć nie na temat heroizmu, ale na temat radości? No bo państwo mają trójkę dzieci na razie. Pan doktor Andrzej Mazan.
Ja tylko to zdanie do tego heroizmu, prawda? Nie chciałbym tutaj, żeby to zabrzmiało, a można by powiedzieć męczeńsko, prawda?
No nie, właśnie, nikt tu żadnej kuli u nogi nie ma.
Tak.
Tej radości może, bo jak przygotowałam się trochę do tego programu, to postanowiłam porozmawiać z moją 4,5-letnią córką na temat czasu i tego, jak ona... Spytałam się jej po prostu, jak ona spędza swój wolny czas. Zadała mi takie pytanie. Wiedziałam, że to będzie podchwytliwe i trudne. I ona mi odpowiedziała, a co to jest? Więc w ogóle byłam niezaskoczona z tym, co ona powiedziała, bo faktycznie dziecko nie ma poczucia tego, co to jest wolny czas.
Małe dziecko.
Małe dziecko, tak, dokładnie. Jakby ona żyje w tym czasie, który ja jej tworzę. My, rodzice, jej jakoś zapewniamy, w jakiś sposób kierujemy trochę tym czasem. I jak jej zadałam pytanie, jak ona lubi spędzać czas, to wtedy ona mi odpowiedziała, że ona lubi tak rozmawiać z koleżankami, nawet sobie zapisałam, rozmawiać z koleżankami, ciocią, rodzicami, wujkiem, babcią, dziadkiem. I tak sobie pomyślałam, jejku, to moje dziecko, tak przed chwilą pan powiedział o tym kierowaniu dziecka do Boga i sobie pomyślałam, że to jest jakby już taki pierwszy krok, tak? Jakby taki bardzo ważny, że to moje dziecko już w tym momencie potrafi powiedzieć o tym, że ono jest nakierowane na człowieka, tak? Że ono pierwsze, co widzi, to widzi człowieka. Widzę koleżankę, mamę, tatę, ciocię i to jest dla niej najważniejsze. I też jakby, tak jak widzę, obserwuję ją na co dzień, to ona bardzo lubi przygotowywać w swojej zabawie, przygotowywać coś dla innych. Ona projektuje tu jakieś kolorowanki, jakieś bukiety kwiatów, że to dla tej koleżanki, to dla tej koleżanki, to dla babci, to dla dziadka. I jakby też tak staramy się wychowywać też nasze dzieci, żeby też im podsuwać właśnie trochę takie pomysły też, że ważne jest, żeby też kogoś umieć obdarować. I tym czasem, którym ona dysponuje jakby w ciągu dnia, to, że ona umie w ten sposób pomyśleć, żeby przygotowywać się jakoś na spotkanie z innym człowiekiem, tak? Że jakby ona tak spędza swój dzień, tak? To nie jest tak, że ona tylko to robi, ale są takie momenty właśnie, kiedy ona, dla niej to jest ważne, żeby kogoś, sprawić komuś szczęście, komuś radość i ona się do tego przygotowuje, tak? Do tego bycia z tą koleżanką, tak? I tą koleżanką w jej wieku, ale też i babcią, i dziadkiem, do których chodzi, których odwiedza i z którymi lubi spędzać czas, więc też nawet do tych świąt Bożego Narodzenia, które minęły, że to też było ważne, że oczywiście dzieci czekają na Pana Jezusa i na to, żeby On się narodził i żeby pójść do kościoła, do szopki, obejrzeć to wszystko. No i też oczywiście jest element świętowania Wigilii i no już moja Zosia wie o tym, że też jest ten moment prezentów, tak? Więc ona oprócz tego, że no wiedziała, że też prawdopodobnie dostanie jakieś podarunki, to też tak ją przygotowywaliśmy do tego wydarzenia, że ona też przygotowała dla wszystkich gości, dla wszystkich, z którymi też w czasie całego okresu Bożego Narodzenia się spotkaliśmy, jakiś prezent. Że ona też tak te swoje jakoś, no też my tak jakby pomagaliśmy jej w tym, żeby się przygotowała w ten sposób, tak? Żeby przygotowała te małe podarunki od siebie dla innych. I tak mi się wydaje właśnie takim ważnym elementem to, żeby w tej codzienności mojej z dziećmi było to myślenie o innych. No tak.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z naszych gości chciałby coś powiedzieć, bo już byśmy prosili...
Tak, jedno zdanie, to znaczy można by powiedzieć takie podsumowujące, przeciwstawne. Zrobiło się w tej chwili tak, że czas wolny ma wartość handlową. To jest po prostu czas merkantylny, prawda? To znaczy to jest tak, w tej chwili jest tak to zrobione, prawda, żeby za pomocą czasu wolnego czas wolny stał się pieniądzem, czas wolny stał się monetą. Kupujemy, można by powiedzieć, przyjemności w czasie wolnym, prawda? Jest to wielka operacja handlowa, taka, która zniewala człowieka, można by powiedzieć, sprzedając czy kształtując w nim poczucie to, że czas wolny musi być wypełniony przyjemnością, prawda? Za wszelką cenę tutaj różne przykłady padały. Podczas i chciałbym zwrócić uwagę, że przeciwstawieniem czasu wolnego jest czas świąteczny. Jest czas świąteczny, czyli czas podniesienia swojej duszy, a nie czas opadania swojej duszy. Dziękuję bardzo.
Czyli nie dajmy się zwieść i miejmy swoje własne zdanie formowane no, na kontakcie z Panem Bogiem, na modlitwie, w rozważanie Słowa Bożego. Jeszcze Pan Paweł?
Dla mnie jeszcze tylko jedna rzecz, taka bardziej zachęcająca rodziców. No wystarczy nam łaski i siły naprawdę w podejmowaniu tych wszystkich rzeczy. Myślę, że nie należy się tego bać, bo myślę, że to, czego się boimy, to przeciwstawienie tego, że nas dorosłych ten czas i te obowiązki jakoś tam wysysają z tej energii, którą możemy dać dzieciom, ale myślę, że trzeba sobie odpowiedzieć na takie ważne pytanie, co mogę dać dzieciom, jeśli nie siebie, jeśli nie swoją obecność, jeżeli to ma procentować w przyszłości, to muszę to oddać kosztem pracy. Więc stąd myślę, że też warto zrobić taki rachunek sumienia ojców, co jest w moim życiu ważne, czy moje dzieci, moja rodzina, czy moja praca, która będzie pochłaniała obowiązki, ale zabierała czas miłości dany moim dzieciom. I myślę, że no, nie należy się tego obawiać. Pius XI w swojej encyklice o wychowaniu chrześcijańskim przede wszystkim mówił, że dzieci mają być wychowane do Chrystusa, mają być chrystusowe, więc no, cóż możemy im dać, jeżeli dzieci nie będą widziały, że my jesteśmy oddani Chrystusowi, to ciężko będzie je chronić przed złem, które jest wokół nich.
A rodzice, którzy mają wątpliwości, czy potrafią, czy dadzą rady w ten sposób wychowywać, kierować swoimi dziećmi, cytat z Pisma Świętego, w mojej łaski ci wystarczy, mówi Pan. Jeżeli jesteśmy, mamy łaskę sakramentu małżeństwa, i to jest łaska stanu, która nas uzdalnia. Tylko podejmijmy to działanie, zaufajmy Bogu, że Bóg nam pomoże w tym dziele, bylebyśmy tylko chcieli ruszyć z miejsca. Bo jak nie ruszymy, no to w czym On ma nam pomóc, kiedy się nie chce wyciągnąć tych spraw, które do nas należą. Dobrze, dziękuję bardzo naszym gościom i prosimy teraz radiosłuchaczy o kontakt z nami.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej. 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 przepraszam lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Radio Maria, katolicki głos w naszych domach, 22:24 już minęła. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat to zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Nasi goście to ksiądz Łukasz Kadziński, pan dr Andrzej Mazan, państwo Sylwia i Paweł Zalewscy.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Joanna spod Warszawy.
Prosimy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam obecnych gości. Dziękuję za taki temat, który też jest dla mnie jako mamy bardzo ważny i aktualny, nad którym się też zastanawiam. I tak chciałabym tak jeszcze dołożyć tutaj swoje odkrycie. No, spotkałam się z takim tekstem Jana Pawła II w Portugalii, kiedy mówił do rodziców, mówił o tym, że przyszłość człowieka to przede wszystkim sam człowiek. Człowiek zrodzony z człowieka. I tak zastanawiałam się nad tym fragmentem, co to znaczy człowiek, który rodzi człowieka. Czy to jest tylko i wyłącznie takie rodzenie fizyczne, czy też właśnie takie rodzenie poprzez to bycie, dawanie siebie, poprzez właśnie tę obecność, o której mówili Państwo w radiu. Ale potem sobie pomyślałam, że też z mojego doświadczenia stawania się człowiekiem, że jednak to poznawanie świata wymaga tego zejścia z ramion kochających rodziców. I jest to trudne, tak? I chciałoby się zagospodarować ten czas wolny dzieciom tak od A do Z, praktycznie cały. Ale z drugiej strony myślę, że ja sama potrzebowałam tej przestrzeni, żeby poznać świat, zejść z tych ramion rodziców i wyjść w miejsca, w które poszłam tylko sama, bez rodziców i uczyłam się tego świata. Więc to jest takie właśnie moje pytanie, czy rzeczywiście możemy całkowicie zagospodarować czas, już nie mówmy wolny czy niewolny, po prostu czas dzieciom. A druga kwestia to też zastanawiałam się nad tym, z czym mi się kojarzy czas wolny. Czas wolny na początku, jak dzisiaj usłyszałam temat tej audycji, kojarzył mi się po prostu z odpoczynkiem. I też wydaje mi się, że nie jest grzechem po prostu w czasie wolnym odpoczywać, tak? I pozwolić dzieciom też sobie po prostu odpoczywać, czyli bawić się zupełnie w sposób dowolny. Żeby też nie popaść w taką skrajność, żeby te dzieci ciągle czymś tam szturmować i organizować im czas. Takie moje przemyślenia.
Pani Joanno, myślę, że odpoczynek to powinien być w zakresie powinności, bo jeżeli nie odpoczywamy, to po prostu rujnujemy zdrowie i fizyczne, i psychiczne niekiedy. Musi być czas na odpoczynek. Tak, 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 na pewno. No, dziękuję pani Joanno za pytanie. Proszę bardzo, ksiądz. I potem pan Andrzej.
Znaczy ja myślę, że tak myślę, że żyjemy w czasach, gdzie problem jest jakby dokładnie po drugiej stronie. Znaczy myślę, że tak jak obserwuję, tak jak odwiedzam domy, tak jak mam kontakt jakby z rodzinami, myślę, że problem jest właśnie puszczenia bardziej samopas i tego, że ten czas właśnie jest zagospodarowany przez naprawdę niewymierną ilość godzin spędzonych przed telewizorem czy przed komputerem. Naprawdę sobie nie wyobrażamy, można by zrobić kiedyś sobie, wypisać zeszyt przy dziecku, przy sobie samym, ile godzin przed internetem i tak dalej. Bardzo często kosztem nocy zarwanych i tak dalej, więc myślę, że nie mamy problemu jakby z odpoczywaniem, czy z tym, żeby puścić siebie, czy swoje dziecko jakby, że tak powiem, samopas, żeby robiło. Myślę, że problemem jest to, że właśnie tego czasu nie w mądry sposób, czy nie w właściwy sposób zagospodarowujemy, czy nie mamy po prostu pomysłu na ten tak zwany jakby czas wolny.
I tak, pan dr Andrzej Mazan.
Znaczy, tu jeszcze jest problem, można by powiedzieć, to, co pani poruszyła, to znaczy rozszerzania wolności dziecka również w tym czasie poza obowiązkami szkolnymi, bo szkoła w jakiś sposób organizuje dziecku, ale też nasze doświadczenie można było powiedzieć tak, że myśmy dzieciom organizowali, czy pozwalali jeździć na zimowiska i obozy organizowane przez grupę dzieci czy rodziców naszych znajomych, prawda, przez jakiś czas. Była to grupa dzieci, które wzrastały razem, prawda, takie, które funkcjonowały od wieku 7-8 lat, ale była to grupa dzieci, które jeździły zimą i latem na obozy dwutygodniowe, prawda? Były to obozy sportowe najczęściej, jakimś wysiłkiem, takie, które były w bardzo prymitywnych warunkach, w bardzo prostych warunkach. Tu nie chodziło o to, żeby te dzieciaki nasze przynajmniej funkcjonowały tak, żeby miały ekstra warunki. Teraz to się troszeczkę zmieniło, prawda? To były grupy, które były organizowane przez Warszawski Klub Inteligencji Katolickiej, prawda? Przez jakiś czas te nasze dzieci tam wzrastały, prawda? I chodziły, można by powiedzieć, i tam w jakiejś mierze, będąc wśród dzieci, różne rzeczy się też tam zdarzały, prawda? Ale one też tam zdawały swoje egzaminy ze swojej samodzielności, ze swojej umiejętności. Mówię o tym, że trzeba pozwolić dzieciom w taki sposób, no taki można powiedzieć mądry sposób, tak bym nazwał, prawda, korzystać ze swojej wolności.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Dzwoni Patryk z Bolesławca. Jestem teraz na spotkaniu zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Legnickiej. I w nawiązaniu do tego, o czym mowa w radioaudycji, pięknego daru macierzyństwa i czasu, jaki poświęcamy dzieciom, chciałbym zaprosić do pięknej inicjatywy, której jesteśmy autorami. A chodzi o 40 dni dla życia. Jest to krucjata modlitewna w intencji życia poczętego, która swoje źródło ma w Stanach Zjednoczonych. W ramach przygotowania duchowego do Legnickiego Marszu dla Życia odbywa się po raz piąty. Zapraszamy do zgłaszania telefonicznego i podejmowania czuwania w swoich domach lub wraz z grupami w kościołach. Rodzaj modlitwy jest dowolny. Ważne, by wspólnie zachować ciągłość czuwania w intencji życia przez 960 godzin w dzień i w nocy. Modlitwa rozpocznie się 18 lutego, w środę popielcową o godzinie 12, a zakończy się w niedzielę palmową wraz z rozpoczęciem 7 Legnickiego Marszu dla Życia i Rodziny. Wystarczy zadeklarować jedną godzinę modlitwy w intencji nienarodzonych, aby przyłączyć się do krucjaty. Zapisy przyjmujemy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 513 129 362.
Tak,
powtarzam jeszcze raz.
Tak.
513 129 362.
Strona internetowa.
Strona internetowa www.marszdlażycia.legnica.pl.
Legnica.pl, tak? www.marszdlażycia.legnica.pl, tak?
Tak. www.marszdlażycia.legnica.pl.
Dziękuję, panie Patryku.
Dziękuję. Pozdrawiam.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Halo? Jest tam kto? Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Ja się nazywam się Agata, mieszkam również pod Warszawą i chciałam powiedzieć, że myśląc tak o czasie dzieci, wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest po prostu chcieć rzeczywiście ten czas dzieci organizować i chcieć brać za niego odpowiedzialność. Ja akurat mam i jak widzę, że różne są te dni i im bardziej chcę rzeczywiście zająć ten czas dzieciom, jakoś brać za niego odpowiedzialność, tworzyć go, tym bardziej to się udaje nawet przy właśnie większej ilości dzieci, bo gdy jest jedno dziecko albo dwoje, zawsze to jest łatwiej niż gdy jest więcej. Natomiast rzeczywiście i ja tego też bardzo mocno w swojej codzienności doświadczam, a akurat większość mojego czasu jestem z dziećmi w domu, że każdego dnia też Pan Bóg pomaga. pomaga tak dzień zorganizować, tak czas zorganizować, żeby każdemu dziecku mieć i umieć ten czas poświęcić, ale też żeby przez większą ilość dzieci one uczyły się być razem, pomagać rodzicom, spełniać jakieś obowiązki domowe, uczestniczyć w życiu domowym, ale też pomagać sobie, jakoś być bardziej czułymi na siebie, bo to też ogromna wartość czasu w domu, tego, że rodzeństwo na przykład może być razem, gdy dzieci są w szkole, po prostu się mijają, gdy są razem w domu, no to siłą rzeczy tworzą tą rzeczywistość, jakieś odpowiedzialności, wrażliwości na siebie nawzajem i też na potrzeby rodziców. Także tutaj tak. Chciałam się takim doświadczeniem swoim podzielić.
No dziękujemy pani Agato, Bóg zapłać za ten głos. Czy jakiś komentarz ze studia?
Tutaj bym tylko może dodał, prawda, to co rozmawiamy. Nam chodzi również o to, można by powiedzieć tak, że w tym czasie, który jest nam dany w rodzinie, o którym tutaj mówimy, prawda, to powinien być również czas spokoju, czas wyciszenia, nie czas, to co zresztą panie też tutaj mówiły w telefonach, prawda, tu nie chodzi o ciągłą, można by powiedzieć taką...
aktywność zewnętrzną.
Tak, pobudzanie aktywności, prawda? Raczej wręcz chodzi o to, żeby to dziecko nauczyć refleksji, bo to też jest bardzo ważne, prawda? Do tego, żeby ono umiało też wyciszyć się, prawda? Żeby dom był i czas był również miejscem spokoju, wyciszenia, przemyślenia, jak tutaj pan bardzo ładnie podpowiedział.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże gospodarzom i gościom. Janusz Łodzi, ja chciałem jedno pytanie zadać, bo jeżeli mamy kontakt z dzieckiem i wolny czas, to ciąży na nas obowiązek prawdomówności i rozsądnego używania mowy. Ja się tutaj o mamy i o rodziców nie boję, bo zawsze one się kierują taką zasadą, że miłość nie myśli złego, czyli to jest dobre wychowanie w rodzinach katolickich, tylko że jest pewien problem, czy my nie ulegamy troszeczkę pochlebstwom, bo jest dużo pochlebstw. Można również dzieci w ten sposób utwierdzić w takim fałszywym przekonaniu i spowodować złą rzecz, czyli taką miłość własną u dziecka. No i tam z tego powodu potem widzę, są problemy. Czyli czy my powinniśmy to troszeczkę głębiej wejść i uważać właśnie szczególnie na słowa, bo dzieci bardzo łatwo mogą po prostu źle zrozumieć pewną sytuację, czyli tutaj powinniśmy jako rodzice być jednoznaczni, czyli żadnych obmów tam innych osób i tak dalej. To musi być taka rozmowa raczej w duchu miłości i ten czas wykorzystać to jest sztuka, powiem, i bo my też ulegamy wpływom mediów i możemy mówić złe rzeczy, czyli tutaj musimy się trzymać tych rad ewangelicznych.
Obowiązkowo. Tak, obowiązkowo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, panie Januszu. Proszę bardzo, ksiądz. Tak?
To oczywiście nam podpowiada święty Paweł, który mówi, że mowa nasza powinna być mową budującą, a nie niosącą jakby zło. No to myślę, że to niezależnie nawet jakby, choć wiadomo, że dzieci są takim bardzo podatnym materiałem. Czasem się śmiejemy z tego, że coś gdzieś dziecko zasłyszy i potem jakby przekazuje. To oczywiście jest humorystyczne, czy czasem zapamiętamy jako rodzinne anegdotki. Ale też bardzo ważne rzeczywiście jakby w tym momencie mieć tą świadomość, że to, co trochę mówiłem, że dla dziecka całym światem są dorośli, czy po wprost są jakby rodzice i tak naprawdę ono nie ma własnych chęci, nie ma własnych jakby upodobań, nie ma własnego lubienia i nielubienia, tak do końca, wiadomo, ale przede wszystkim jakby no, rodzice kształtują po prostu i to, co kogo rodzice lubią, to dziecko też lgnie do tej osoby. To widać. Ja też wielokrotnie widzę, przychodząc, nie wiem, do rodzin, które znam, jeżeli na przykład ja jako kapłan jestem u rodziców jakby w poważaniu, czy jestem lubiany jakby przez to rodzinę, to tak samo się dzieje z ich dziećmi praktycznie, nie? Że jeżeli tutaj nie ma jakiegoś właśnie buntu dzieci, dzieci, czy jakiegoś zła, które się dzieje w rodzinie pomiędzy dziećmi a rodzicami i dzieje się to w sposób jakby naturalny, to rzeczywiście te dzieci po prostu chłoną. I ten, kto jest ważny dla rodziców, to jest także ważny dla dziecka. To jest lubiany przez rodziców, to jest lubiany przez dzieci i to właśnie tak widać. No i w sposób negatywny to oczywiście tak samo działa. Kto nie jest nielubiany, kto jest nieszanowany, kto o kim się źle mówi, no to tak samo to zostaje dziecku i taki sam obraz jakby pozostaje. Więc rzeczywiście trzeba tu też bardzo jakby uważać, żeby nie zaszczepiać tego patrzenia negatywnego w dziecku.
Nawiązując do tego, co pan powiedział, oczywiście nie ma nic gorszego dla dziecka, jak rozdźwięk pomiędzy słowami a zachowaniem rodziców, pomiędzy ich wymaganiami, prawda, a ich życiem. To jest klęska wychowawcza od razu, prawda? I dziecko zawsze pójdzie po najłatwiejszej linii oporu, to znaczy wybierze to, co dla niego jest wygodne, czy dla niego jest przyjemne. Dlatego też mówimy, jeżeli mówimy o tym czasie, prawda, który jest czasem, nie chciałbym mówić wolnym, czasem, którym chcemy spędzać z dziećmi, to nie po to, żeby się dziecku przypochlebić, tylko chodzi o to, prawda, żeby to dziecko postawić go w pewnych wymaganiach, w pewnej karności, a nie w pewnych... Tu nie chodzi o przypochlebianie się dziecku i nie o to nam chodzi w tym też w naszym wychowaniu. Dlatego też nawiązuję tu do pana, prawda, do tej wypowiedzi, prawda, że tu odpowiedzialność rodzicielska jest znacznie głębsza, prawda, niż to, żeby organizować dziecku czas przyjemnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja się nazywam Marek, dzwonię z Warszawy.
Szczęść Boże, witamy panie Marku.
I chciałbym wyszczególnić jedną rzecz, która się przytrafia nie tylko w Radiu Maryja, tylko w całej Polsce i to nie tylko w mediach, ale i w codziennym życiu. Ale Radio Maryja jest radiem religijnym i uważam, że z tego względu powinna wystrzegać się tego błędu. Mianowicie często używa się w znaczeniu pozytywnym słowa niesamowity.
A niesamowity, tak.
A niesamowity według mnie to jest po prostu wity z udziałem diabła. Taka jest moja językoznawcza uwaga. Ja nie wiem, może ja się mylę, ale sądzę, że właśnie takie jest pochodzenie tego słowa, że ten niesamowity to jest wity z udziałem diabła. Dziękuję
panie Marku. Jeszcze świętej pamięci profesor Włodzimierz Fiałkowski mówił o nazewnictwie, jeżeli chodzi o dziecka, na przykład nienarodzone, czy w ogóle dzieci, że nazewnictwo jest takie wojenne. Na przykład o ciąże, rozpoznanie. Różne, takie zwiadowcze, prawda, jak wojsko. I cały szereg właśnie takich negatywnych określeń. Zamiast wspaniały, mówi się niesamowity. Niesamowitego to coś strasznego. I to całe, tak jak ten nasz obecnie wciskany dzieciom świat bajek, lalek, straszydeł, okropności, różnych czaszek, trupich, trumienek i tak dalej. Była o tym już mowa nieraz na antenie tutaj w naszych audycjach. Również właśnie to słownictwo przejmujemy bezwiednie. Powinniśmy reflektować i używać słów pozytywnych, a nie takich kojarzących się.
Często się mówi strasznie cię kocham.
Tak, strasznie cię kocham, a nie bardzo cię kocham. Albo niesamowicie cię kocham. No ba. No te komplementy mogłyby też inaczej troszeczkę zabrzmieć. W tej chwili nie mamy telefonu. Panie doktorze, czy jeżeli chodzi o nastolatki, one chcą się często uwolnić od rodziców i ten czas wolny no nie może być dla nich czasem rób to, co chce ta. I teraz, no właśnie, puścić czy nie puścić na prywatkę, która się kończy nad ranem. U jakiegoś niezidentyfikowanego wuja gdzieś poza granicami miasta.
Nie, to znaczy takie prywatki, można by powiedzieć, nie wchodzą w rachubę. To znaczy nie można puszczać dziecka na niezidentyfikowane pójścia wieczorami, to pan prowokacyjnie powiedział, prawda, czy nocnie. Jasne, że te dzieci próbują się wyrwać do takich, ale myślę, że tak to, jeżeli się próbują wyrwać w takie kręgi, które są rodzicom nieznane, prawda, to to należy bezwzględnie powiedzieć stop. To takie rzeczy nie wchodzą w rachubę. To pewnie, że być może oczywiście jest tak, że te dzieci dorastając, albo też rodzice popełnili pewien błąd i dziecko się buntuje, prawda, bo ono znajduje w tym momencie środowisko będące poza wpływem, czy poza rozpoznaniem, czy poza znajomościami rodziców, prawda, co jest niebywałe, prawda, co właściwie nie powinno być. Natomiast myślę, że w stosunku do dzieci, które są dziećmi dojrzewającymi, prawda, dziećmi, które raz kierują się rozsądkiem, raz emocjami, prawda, to też jest bardzo, bardzo różne, należy stosować, no tak trzeba by powiedzieć, w pewnym sensie politykę, prawda, to trzeba byłoby powiedzieć tak, że rodzice mają tutaj też pewną mądrość, ale generalnie rzecz biorąc, nigdy nie należy dopuszczać do takiej sytuacji, to powtarzam, nigdy nie należy dopuszczać do takiej sytuacji, w której ryzyko popełnienia złego czynu, prawda, wzrasta w sposób niepomierny. Jeżeli mówimy o tych nocnych eskapadach, prawda, bo w tej chwili się też robi taka moda, prawda, wśród dzieci, wśród młodzieży, prawda, że oni chodzą do klubów, że poznają różne osoby, prawda, że to trzeba byłoby powiedzieć, że to grozi ogromnym tak naprawdę konsekwencjami, prawda, czy lekkomyślnością, bo zawsze to jest tak, że młodzież jest lekkomyślna, prawda, i jest lekkomyślnie ufna, prawda, i to też jest duży problem. Mówię o tej polityce, prawda, my tutaj zawsze stosowaliśmy taką sytuację w stosunku właściwie do wszystkich naszych dzieci, których mamy 8, a których tam, tak, no najmłodsze ma w tej chwili 18, prawda, że jeżeli pozwalaliśmy pójść na jakąś nocną prywatkę, czy to właściwie nie było prywatkę, bo to często było jakieś oglądanie filmów, czy jakieś urodziny, prawda, to były to osoby znajome, jeżeli już, prawda, i mówiliśmy, weź śpiwór, weź piżamę, weź szczoteczkę do zębów, prawda, jest to tutaj taki układ, ale jeżeli było to nieznajome, no to wtedy, gdy na przykład to było jakieś środowisko klasowe, prawda, czy gdzieś takie, które my w ogóle w jakiś sposób nie znaliśmy, to raczej dążyliśmy do tego, żeby to się kończyło jak najszybciej, prawda? To znaczy my przyjeżdżaliśmy samochodem i...
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof z Malborka. Serdecznie witam. Państwa pozdrawiam. Dziękuję za ten bardzo ważny temat. Chciałem się dołączyć też do tej dyskusji. Żeby długo już nie zajmować czasu, to od razu do rzeczy. Najważniejsze. Polecałbym Pismo Święte, a żeby długo nie szukać, to Księga Przysłów i praktyczne rady w rozdziale 10 dla wszystkich rodziców. To jest sprawa kluczowa. Później, jak chodzi o zagospodarowanie czasu, ja już mam dorosłych synów, ale pamiętam, jak moje dzieci były małe, dużo czytałem. Dużo czytałem i naprawdę, jeżeli państwo, nawet i słuchacze, mają dziecko, które ma trzylatka, już można czytać. I później powolutku pokazywać, jakie to są literki. I dziecko samo zaczyna czytać, bo jest ambitne. Nie należy gasić, nie należy studzić tego zapędu dziecięcego, bo jeżeli się zestudzi, to później się tego w żaden sposób, żadnym krzesiwem tego się nie wzbudzi. To już poszło praktycznie, to już czas minął. I dlatego ten moment, kiedy można czytać, to należy wykorzystywać. Oczywiście od czego zacząć? Nawet od Pinokia zwykłego. Pinokia najpierw z obrazkami, później bez obrazków i nie robić tego, że ja to muszę zrobić i czym prędzej, bo mnie to męczy albo nudzi. Jeżeli mnie męczy czy nudzi, no to nie wiem, czym się zająć, prawda? Ale taka praktyczna rada, to dobrze by było, żeby na przykład ojciec, nawet jeżeli wraca z pracy, to zmęczony, ale to czego się nie zrobi dla dziecka, tylko konsekwentnie, codziennie dwie strony ja i dwie strony syn na przykład przeczyta, dwie strony ja albo dwie strony córka na przykład przeczyta. Jeżeli tak codziennie, to w skali miesiąca daje to nam, drodzy Państwo, 120 stron. W skali roku prawie 1500 stron. A to naprawdę jest żaden wysiłek. Żaden wysiłek. Wystarczy 5 do 15 minut dziennie ze swoim dzieckiem. Oszczędzają Państwo dużo pieniędzy później na korepetycje. To się wszystko przekłada i się wszystko da praktycznie w sposób wymierny nawet przełożyć, że można, nie chcę użyć słowa wyliczyć, bo tego się nigdy nie obliczy, ale warto. Jeżeli Państwo zaniedbają dziecko, które pójdzie już do szkoły 6 lat, to już jest praktycznie oderwane. To już jest oderwane i już ono ma swoje obowiązki i tak dalej. Jest trudniej, ale jeżeli od początku ktoś pilnuje swego dziecka, to rzeczywiście, pomimo że są te zakusy i systemowe, to gender i tak dalej, to jeżeli takim tabernakulum w domu nie jest telewizor albo inne urządzenie, no to jeszcze można wiele zrobić albo uchronić. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy, Panie Krzysztofie.
Dziękujemy. To oczywiście czytać, to jest jedno z moich najgłębszych marzeń, nauczenie dzieci słów takich, które są adekwatne do rzeczywistości. Ale ja bym tutaj pociągnął dalej, prawda? Czytać również wtedy, gdy jesteśmy duzi. Ostatnio czytam moim największym dzieciom, czy najmłodszym dzieciom, prawda, mającym 22, 26 i 18 lat, Pana Tadeusza. Czytamy go bardzo późno, prawda? No jest to urocze po prostu. Jest tak bogate słownictwo, jest taka typologia postaci, prawda? Tak pięknie napisane, prawda? I teraz ja tu mówię jeszcze o tym czytaniu, prawda? To nie czytajmy byle czego. Czytajmy naprawdę to, co wartościowe, a jasne, że ten Pan Tadeusz wyszedł jak gdyby też bokiem, dlatego że się okazało, że moje dzieci w szkole nie przeczytały Pana Tadeusza. W związku z tym zastępczo, ale radość jest wspólna i ogromna. Zachęcam do czytania również późnym, wielkim i dużym dzieciom.
Proszę.
Mnie tylko dziękuję za telefon. Mnie bardzo cieszy to, że inicjatywa czytania wychodzi od ojców, czyli ojcowie mają ten potencjał do poświęcenia tego swojego czasu i oddania go dzieciom.
To... Słuchajcie, ojcowie.
Tak. Ja cały czas panów będę zachęcał i bardzo się cieszę za każdy telefon, który jest świadectwem tego, że ojcostwo jest dużą wartością dla dzieci.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mam na imię Izabela, mieszkam pod Warszawą na wsi, ale na wsi nierozumiane jako z całym szacunkiem rolnictwo, czy też hodowanie na przykład świnek, tylko po prostu mieszkamy na wsi, mąż prowadzi działalność, między innymi też ma tam kawałeczek pola, ale to już tak jakby szczątkowo. Ja się zajmuję wychowywaniem czwórki dzieci w domu i prowadzeniem tego wszystkiego. Piąta córka już jest najstarsza, jest już dorosła i ma 25 lat, wyszła za mąż. Najmłodsze dziecko ma 6 lat. Ja interesowałam się, bo tutaj się też pojawił temat edukacji domowej, ja interesowałam się tym tematem i nawet niektóre z dzieci przez jakiś czas były w ten sposób edukowane, z tym, że ja nie będąc przekonana do tej idei, tak sceptycznie podchodziłam. Później zainteresowałam się głębiej, przeczytałam książkę pana Marka Budajczaka, pioniera, tak, edukacji domowej na polskim gruncie. I dość taka naukowa jest ta książka, gdzie tam pisał między innymi o tym, że w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych to jest no, bardziej powszechne niż u nas. Tak, no teraz oczywiście jest Fundacja Maksymilianum, o której też wiem i jakby się bliżej interesuję. Wiem, że powstała w 2013 roku. Również tak się złożyło, że jestem zaoczną studentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydziału Studiów nad Rodziną, gdzie rzeczywiście też jakby tam byłam na wykładzie i nawet mieliśmy taki przedmiot, edukacja domowa wobec zagrożeń współczesności. Ale do rzeczy. Mnie się ta idea podoba. Ja nawet rozumiana bardzo szeroko, to znaczy rozumiana nie tylko jako oczywiście wykładanie przedmiotów ścisłych, czy też humanistycznych w domu, czy przez rodziców, czy nawet przez znajomych rodziców, tylko właśnie szerzej, jako wychowanie, kształtowanie człowieka, tak? Tak oczywiście już wiem, że teraz jakby to myślenie idzie w tym kierunku bardzo pozytywnym, ale jednak jestem zdania takiego, patrząc na swój przykład, u mnie tym głównie zajął się mąż. Niektórzy nauczyciele byli najęci, a głównie zajął się tym mąż. No nie wiem, mąż jest erudytą i stwierdził, że chce się tym zająć. Ja się nie czułam na siłach. Zgodziłam się po prostu. Natomiast wyszło to, no mówiąc tak najzwyczajniej, źle. Dlaczego? Dlatego, że osobowość męża jest na tyle, no nie wiem, jak to powiedzieć, nieukształtowana, nieprawidłowa, plus tam gdzieś alkohol się wdał, taka wypierająca osobowość. Bardzo, bardzo trudny temat, jakby tutaj nie sposób tego wszystkiego tutaj wyciągać. W każdym razie jest sprawa nawet separacyjno-rozwodowa w sądzie, to znaczy, no ja optuję z separacją, pani, mąż domaga rozwodu.
Pani Izabelo, ale to chyba troszkę pani z boku tematu naszego dzisiejszego jest, kiedy mówimy o czasie wolnym dzieci. Także tu historia rodziny, no to troszeczkę antena nie jest do tego, żeby takie szczegóły podawać, wie pani.
To znaczy, nie podaję żadnych jakichś tam intymnych, nie zgodzę się, przepraszam, z księdzem. Mhm. Chciałam tylko powiedzieć jakby do tematu, że co ja mam zrobić? Bo chcę przekazywać dzieciom, jak ja mam, nie wiem, chronić moje dzieci, tak, czas wolny nawet z nimi spędzać, kiedy ja mam każdą czynność jakby przeszkadzaną, nie wiem, podważaną, tak, czy to jest leczenie, czy to jest karmienie, czy to jest cokolwiek innego. Moje dzieci mają objawy takie już.
Ze strony współmałżonka, tak, to są te przeszkody.
No, z tego, że ja tego wszystkiego, ja to wszystko chcę, ja sobie studiuję, ja jakby tą ideę chcę wprowadzać z czasu wolnego, a na przykład...
No, bardzo pani współczujemy w tej sytuacji i spróbujmy, może nasi goście coś tutaj pani poradzą, chociaż myślę, że to jest raczej temat na poradnie, a nie na antenę, ale dziękujemy pani Izabelo. Proszę bardzo, ksiądz.
Znaczy rzeczywiście trudno coś radzić jest, ponieważ no, nie jest to, że tak powiem, jakby taki temat, bym powiedział, nie wiem, ogólny, który można aplikować, nie wiem, do każdej rodziny czy do każdej sytuacji. Jest to bardzo jakby indywidualny temat, czy to po prostu problem, tak? I myślę, że może bardziej trzeba by go szukać, tak jak może tu pan Leszek powiedział, w poradni, ale na pewno nie tylko, nie jest także kwestia spowiednika i na spowiedzi, w modlitwie jakby przed Panem Bogiem, bo myślę, że no, trochę jest tak, że ten temat dzieci jest no, w tym momencie tematem trochę numer dwa, no, bo temat małżeństwa jest jakby tematem numer jeden i rzeczywiście no, to, co pewnie pani przeżywa, no, to jest rozdźwięk w małżeństwie, który przekłada się na na sytuację z dziećmi. No i nie zniweluje się jakby, no, czy nie uzdrowi się sytuacji, że tak powiem, w punkcie 2, czyli na odcinku dzieci, jeżeli cały czas jest chora sytuacja w małżeństwie. No i tu się jakby w pewien sposób no, nie da pójść dalej. I tutaj rzeczywiście no, trzeba się zatrzymać, zobaczyć, co można zrobić, jeżeli coś można zrobić z łaską Bożą, w miłosierdziu Bożym, no, w temacie małżeństwa.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 22:59 właściwie już jest, także możemy przystąpić do stałego punktu naszej audycji. Informacje. Informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskich.
Tak, to są najpierwsze podawane. Więc od 13 do 15 lutego takie rekolekcje dla małżonków odbędą się w Elblągu, w Łodzi, w Pelplinie, w Świdnicy i w Toruniu. W Elblągu zgłoszenia przyjmują Państwo mareccy pod numerem telefonu 509 542 059. Powtarzam, 509 542 059. W Łodzi Państwo Pawlakowie pod numerem telefonu 518 902 490. 518 902 490. I w Pelplinie Państwo Dolewa, telefon do nich 58 683 8001, 58 683 8001. I w Świdnicy Państwo Stawscy, telefon do tych Państwa 791 805 435. Powtarzam, 791-805-435. W Toruniu rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych i zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie. Telefon 609-688-777. Powtarzam, 609-688-771.
I nasi goście, Państwo Sylwia i Paweł Zalewscy, też mają ogłoszenie?
Chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie zaprosić na szkolenie, które będzie organizowane przez naszą fundację.
Maksymilianum,
tak. Szkolenie odbędzie się 28 lutego. W tym szkoleniu również poruszymy temat związany z organizacją czasu dla dzieci, ale też szkolenie jest dla wszystkich rodziców, wychowawców, osób zainteresowanych edukacją domową, tych, którzy chcą rozpocząć tą edukację domową, chcieliby trochę dowiedzieć się o tym, jak to zrobić i jakby na tym szkoleniu to wszystko będzie poruszone.
Jednodniowe?
Tak, szkolenie jest jednodniowe, zazwyczaj od godziny 9 do jakiejś 14-15. Wszelkie informacje na pewno będziemy potwierdzać drogą mailową. Jeszcze raz powtórzę, 28 lutego. Siedziba fundacji mieści się w Warszawie na ulicy Wilczej i tam też to szkolenie będzie miało miejsce.
Kontakt i zgłoszenia kontakt, gdzie kierować?
Drogą mailową. Na stronie internetowej www.fundacjamaksymilianum.pl tam jest podany adres internetowy i można się zgłaszać. Jest też takie okienko, gdzie można zapisać się, żeby otrzymywać wszelkie informacje o tym, co się dzieje w fundacji. I tam też można wysłać swój adres mailowy i wtedy wszelkie informacje będą do Państwa dochodzić na bieżąco. Jeszcze kolejna rzecz, o której chcielibyśmy Państwu powiedzieć, to jest taki nas trochę sukces w fundacji. Udało nam się wydać poradnik edukacji domowej dla rodziców i wychowawców i pierwszy zeszyt edukacji domowej. Są to takie mini podręczniki dla wszystkich, którzy są zainteresowani edukacją domową. Te książki można oczywiście właśnie też za pośrednictwem naszej fundacji nabyć. Informacja o tych książkach na stronie będzie umieszczona i też poprzez maila należy się zgłaszać, że ktoś jest zainteresowany taką literaturą. To my będziemy wtedy w kontakcie z Państwem i będziemy mogli udostępnić właśnie te książki. Więc dwie rzeczy. Pierwsza to jest właśnie szkolenie 28 lutego, A druga rzecz to są poradniki edukacji domowej i zeszyt edukacji domowej. A jeszcze mogę Państwu powiedzieć o tym, że jakby regularnie u nas w fundacji odbywają się zajęcia, na które też zachęcamy wszystkich, którzy uczą w domu albo myślą o tym, żeby uczyć w domu. We wtorki i w czwartki odbywają się zajęcia. Są one w godzinach od 9 do około 14. We wtorki spotykają się dzieci w wieku wczesnoszkolnym i zerówkowym. W czwartki spotykają się dzieci w tej grupie, o której mówiłam wcześniej, oraz jeszcze taka jest grupa młodsza, przedszkolna, to są dzieci w wieku 4-5 lat. I każdy, kto jest zainteresowany, aby jego dziecko wziął udział w tych zajęciach, to też zachęcamy do tego, żeby zgłosić na maila w fundacji, żeby zgłosić się, powiedzieć, napisać, w jakim wieku jest dziecko, jeżeli chcieliby Państwo przyjechać, i wtedy my też odpiszemy wszelkie szczegóły dla Państwa.
Także wszystko jest na stronie www.fundacjamaksymilianum.pl. Tak?
Tak, tak, tak.
Dobrze. Proszę Państwa, dzisiejszy temat: zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Telefon do Państwa dyspozycji. Chyba telefony są znane. 656 kierunkowych, 655 23 55 i 656 655 23 56. Pytanie tutaj do naszych gości w studiu. Odnośnie jeszcze dalej właśnie drążymy temat nastolatków i powiedzmy niebezpieczeństw związanych z tymi mediami elektronicznymi, gdzie na ogół rodzice dają wolną rękę dzieciom, bo już kupując komórkę czy powiedzmy smartfona z dostępem do internetu, no to już w tej chwili właściwie pozbawiamy się możliwości kontroli, co się dzieje. Proszę bardzo, ksiądz.
Znaczy rzeczywiście jest to bardzo potężny temat. Ja chciałbym poruszyć może w jednym tylko aspekcie jego, o którym no, mam takie wrażenie, także na moje jakby takie duszpasterskie czy kapłańskie poczucie, że mówimy jakby o nim za mało, a mianowicie jakby o nałogu pornografii, która no, teraz daje swobodny dostęp zarówno posiadanie telefonu, internetu, i no, mówimy tak naprawdę jakby tutaj o bardzo nałogu, który jest, myślę, że najpowszechniejszym nałogiem. Wiele czasu szkoleń, także w szkołach czy w innych placówkach oświatowych mówi się na temat narkomanii, alkoholizmu czy jakichś innych używek, a nie mówi się o czymś, co jest jakby najpowszechniejszym, najbliższym. Ja jakby, no, spędzając zawsze ileś godzin jakby w konfesjonale, wiem, że ten temat, ten problem, to oczywiście nie jest tylko problem dzieci czy młodzieży, jest to także również bardzo potężny problem dorosłych w każdym wieku. Więc jest kwestia, żebyśmy jakby no, zrozumieli, że bardzo często ten kwestia czasu to jest też kwestia właśnie problemu z takim kontaktem z mediami elektronicznymi.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Dzwoni z Białegostoku. Chciałam się podzielić doświadczeniami, jeżeli
chodzi o imię pani?
Domową.
Można imię poznać?
Katarzyna.
Dziękuję bardzo. Witamy pani Katarzyna. Prosimy.
Witam serdecznie. Mamy dziecko w wieku, córkę w wieku 7 lat i stwierdziliśmy, że jej nie poślemy do zwykłej szkoły ze względu na takie różne argumenty. No i edukujemy ją systemem edukacji domowej, z tym, że stworzyliśmy fajną alternatywę dla rodzin, które tak jak my nie chciały dzieci posyłać do edukacji takiej samorządowej zwykłej, a jednocześnie pracują i nie mają czasu na to, żeby je edukować w domu. I stworzyliśmy taką formę edukacji domowej w grupie, która funkcjonuje w Białymstoku i współpracujemy ze szkołą Salomon w Warszawie. I muszę powiedzieć tak z doświadczenia, że przynosi to bardzo dobre efekty, bo dzieci zamiast na przykład pisać klasówek, dostawać ocen, zdają egzaminy dwa razy do roku. Już jesteśmy po jednym takim egzaminie i no, wyniki są bardzo fajne, bardzo satysfakcjonujące, a jednocześnie jest to alternatywa dla takiej zwykłej szkoły.
Tak, na pewno. Na pewno tam rodzice powinni łączyć się w jakieś właśnie zespoły, grupy, bo samemu zawsze jest trudniej i myślę, że to jest dobry pomysł, szczególnie powiedzmy w starszych klasach to jest wręcz myślę nieodzowne, bo trudno, żeby każdy rodzic znał się na wszystkich przedmiotach już bardziej szczegółowych, gdzie jest wymagana już wiedza bardziej specjalistyczna. Bo rodziców jest tylko dwóch, a 10 kierunków studiów na ogół nie kończyli.
Dokładnie. My mamy dziecko najstarsze w 6 klasie w szkole podstawowej. Właśnie za rok też organizujemy już poziom gimnazjum. No i muszę przyznać, że pewnie też z tego powodu, że się bardzo staramy i chcemy jednak przekazać wiedzę kompetentną tym dzieciom. I też mamy taką kameralną grupę dzieci, uczniów, także to w praktyce bardzo, bardzo wychodzi, jeżeli chodzi o kompetencje, które dzieci nabywają, prawda? Też mamy duży wpływ na to, jakie informacje są przekazywane, jaki materiał jest przekazywany, także myślę, że w ogóle cała idea edukacji domowej jest bardzo fajna i będzie się rozwijała. No, w Polsce coraz więcej powstaje takich placówek, gdzie dzieci mogą być grupowo uczone właśnie systemem edukacji domowej. Także ja jestem zadowolona ze swojej pracy i no i widzę, że są efekty. Także to jest fajna droga, taka alternatywa dla zwykłej szkoły, dla zwykłej edukacji.
Dziękujemy pani Katarzyno za ten głos.
Proszę bardzo.
No, dziękujemy. My też liczymy na to, że edukacja domowa będzie miała coraz szerszy zasięg. Bardzo piękne jest to wykorzystanie talentów rodziców tej edukacji, prawda, w tym przekazywaniu dzieciom wiedzy, którą rodzice posiadają, tego zaangażowania, tego, co rodzice potrafią, co rodzice lubią, dlatego że można by powiedzieć tak, w tej edukacji domowej najważniejszą rzeczą jest to, że rodzice są zaangażowani w przekaz wiedzy, w przekaz wartości, w przekaz widzenia świata i w przekaz rozumienia świata. Dlatego nam właśnie w tej edukacji domowej nie chodzi o to, żeby nasze dzieci uczył byle kto, w cudzysłowie, prawda? To znaczy w sensie takim, żeby te treści, które dochodziły do dzieci, były treściami no często nie takimi, na których nam zależy, ale żeby, ja tu ciągle powracam do tego, żeby nauczyć dzieci, dać dziecku możliwość nazwania świata w sposób rzeczywisty i w sposób realny i w sposób właściwy.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Już mogę mówić?
Jest pani na antenie.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Radomia.
Witamy panią.
Proszę państwa, słucham tej audycji z podziwem i taka mi przyszła refleksja na zakończenie. Jakie szkolenie i kursy miała świętej pamięci Maria Popiełuszko? Była tylko miłość, modlitwa i praca. Ile rodzin może korzystać z takich mądrości tak ogólnie? To tylko taka moja refleksja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Teresa.
Czy to nie tylko tyle, prawda, bo to mówimy o pani świętej pamięci, pani Marianie Popiełuszko, to można by powiedzieć, to jest taka tradycja, która głęboko tkwiła u wielu polskich rodzin, głęboko osadzona w wartości niesione przez Kościół, bo to jest, można by powiedzieć, tyle modlić się do Pana Boga, ufać Mu, przeżywać wszystko w Jego widzeniu, czy w Jego, można by powiedzieć, czy z Jego miłością, organizować czas tak, jak On zamierzył, prawda? To, co mówiliśmy, organizować czas przez nacisk, czy przez porządek świąt liturgicznych, prawda? To jest zupełnie inna organizacja czasu, taka Boża organizacja czasu, prawda? Która rzeczywiście dominowała w kulturze polskiej i myślę, że to jest cały czas żywe, prawda? I też nam na tym zależy, prawda? Można było powiedzieć, pani Marianna, świętej pamięci, pani Marianna Popiełuszko, modlitwa i przekaz tego, co Pan Bóg kazał, czy co Pan Bóg dał jako depozyt dla człowieka. o nic innego nam nie chodzi.
Ale swojego syna Jerzego do szkoły posyłała, bo obowiązek szkolny jest. No, może w tej chwili nie potrzeba akurat kończyć szkoły, ale egzaminy trzeba zdawać w poszczególnych klas. Także ten obowiązek dzieci mają. Nie można dziecka nie posyłać.
Trzeba by powiedzieć jeszcze, że święty Jerzy Popiełuszko uczył się również edukacją domową, prawda, dlatego, że nawet jak przygotowywał swoje homilie, prawda, to szukał tych cytatów, głęboko szukał odpowiedniego słowa, prawda, można by powiedzieć, wertował różnego rodzaju literaturę i znajdował w polskiej literaturze te treści, które pasowały do tego, co on chciał powiedzieć i do tego, żeby to serca napełnić i żeby ten głód prawdy, którą on właściwie, można było powiedzieć, w sposób niepiękny, bardzo piękny napełnia, prawda? Odnalazł również w tych słowach, które bardzo często przytaczał. Ale to była edukacja już taka poza tym, to znaczy miał to zaciekawienie. Miał tę, to od z domu wyniesioną miłość do tradycji i do tego, że Polska ma źródła do tego, żeby kształtować serca w prawdzie.
Słuchamy Radio Maryja.
Król miał Chrystus, Dolnego Śląska, Mirek.
Zawsze i wszędzie witamy Pana.
Więc ja chcę tutaj powiedzieć o czymś, co może być zarówno w obszarze organizacyjnym, jak tak samo w obszarze zmian mentalnych. Jestem oczywiście z tego zawołania ministrantem, a więc w związku z tym starać się będę mówił nie językiem teologiczno-profetycznym, tylko językiem współczesnej ku młodzieży wyzwaniu. Więc ja bym tutaj zaproponował taką refleksję, żeby w piątki, soboty, niedzielę, gdzie młodzież ma najwięcej wolnego czasu, żeby stworzyć pewne nisze, zarówno tam, żeby w salkach katechetycznych były organizowane formy zabawowe, takie twórcze, natomiast żeby zainspirować od nas, chrześcijan, katolików, zespoły do spraw twórczego zagospodarowania wolnego czasu dla młodzieży z młodzieżą, gdzie jest na pewno dużo radnych, którzy są w samorządach. Więc wskazałem, żeby iść po prostu w ten sposób, żeby to była taka sztafeta pokoleń, ale żeby stworzyć pewne nisze, żeby młodzież odsunąć od alkoholu, od papierosów, od narkotyków. Od komputeromanii tak samo i od hazardomanii i oczywiście od telemanii. I organizować właśnie dlatego, że w tym czasie na terenie całej Polski jest taka niestety, ale pustka w te dni, kiedy domy kultury mające zadanie ku integracji, żeby dla młodzieży były udostępnione działania, żeby i Młodzieżowe Rady Miasta, żeby coś takiego powstały na bazie samorządów szkolnych i żeby młodzież tam potrafiła współgospodarować się z wolnym czasem, żeby atrakcyjne jakieś formy były, natomiast sprzęt, baza oraz te domy kultury, one powinny służyć ludziom. I też salki katechetyczne, tym bardziej, że no, zbliża się teraz na cześć 2016 roku spotkanie młodzieży w Krakowie, żeby zaczęto promieniować tego typu pomysłami. Naprawdę młodzież jest u nas zagubiona. I tą młodzież trzeba wyjść naprzeciw niej, nawet z ambony proponować, żeby przychodziła w piątki, soboty, niedzielę, żeby coś sama organizując też z nami organizowała, z nami dorosłymi. I jeżeli ktoś chce nawiązać kontakt, podaję, tam pozdrawiam też brata ze swojej parafii, mój telefon 510-10474. Powtarzam, 510-10474. Tymi działaniami zajmuję się od ponad 30 lat, więcej nawet. Dlatego bardzo proszę, jeżeli ktoś byłby zainteresowany pewnymi szczegółami, to bardzo proszę rozpowszechnić, żeby jednak i salki katechetyczne, i domy kultury, żeby w piątki, soboty, niedzielę młodzież starać się zorganizować i tam im organizować wolny czas, ale też, żeby ona sama organizowała się w twórczym zagospodarowaniu wolnego czasu, żeby takie zostały powołane zespoły na bazie samorządów szkolnych i na bazie harcerstwa. Na przykład i też grupy ministrantów oczywiście.
Dziękuję, panie Mirku. Szczęść Boże. Także hasło przez pana rzucone, pomysł poszedł w świat. Myślę, że ta właśnie, że młodzież sama chciała coś zorganizować, to wszystko wychodzi z domu rodzinnego. Czy jest nauczona samodzielności, bycia dla kogoś innego, służby innym, również właśnie twórczego wykorzystania czasu, a nie tylko gapienia się w coś czy na coś, prawda? Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Buongiorno. I ja bym chciał pozdrowić Bigosa i wszystkich w Kordowie.
W rozmowie z nastolatkami musimy mieć też pewien dystans, bo wiadomo, że jest pewien okres kontestacji, buntu co do różnych zaleceń ze strony rodziców, ale musimy ufać, że jeżeli dotychczas dziecko prowadziliśmy według pewnego wzorca, Bożego wzorca, to nawet jeżeli ono próbuje w tej chwili jakoś nam się przeciwstawiać, że ono po prostu wróci na tą drogę, a my konsekwentnie to, co robiliśmy, robimy. Wspólna modlitwa z dziećmi była. W pewnym momencie dziecko mówi, się nie będę modlił z wami, będę sam się modlił. No to nie rwiemy szat, tylko modlimy się z pozostałymi dziećmi, prawda? A ono wróci potem do tej modlitwy wspólnej, bo on zauważy, że jednak pewne zalety są, a przez pewien czas no może tak być, że nie będzie chciało. Co pan sądzi?
Oczywiście, że młodzież dojrzewając, dorastając, prawda, próbuje i swojej wolności. To jest to i to nie ulega wątpliwości, zwłaszcza w sprawach tak delikatnych, tak można by powiedzieć, poruszających serce, jak jej życie religijne, gdzie musi przemienić wiarę tę wyniesioną w domu, wiarę osobistą, prawda? Bo to jest najistotniejsza przemiana, która się dokonuje w dziecku. Ja bym tu chciał dodać, prawda, że nasze doświadczenie, można byłoby powiedzieć, domowe jest też takie, prawda, że jeżeli wychowujemy i staramy się wychowywać dzieci tak po Bożemu, czy można by powiedzieć tak, nawet jak tutaj było powiedziane, prawda, w modlitwie, czy w tych elementarnych zasadach, prawda, które Pan Bóg dał w łasce Bożej i w pewnej, można by powiedzieć, też obecności Boga, prawda, takiej również sakramentalnej, przez sakrament pokuty, prawda, nie przez, można było powiedzieć, nie przez to, żeby przymuszać ich do tego, prawda, ale żeby ten sakrament pokuty był czymś, co jest naturalne w domu, prawda, bo to jest istotne też, prawda, trzeba byłoby też powiedzieć o tym, to też jest takie, taka sprawa, że właściwie można powiedzieć tak, że wychowujemy dzieci do tego, żeby one przewodziły. To jest też ważne, prawda? To nie chodzi o to, że... Bo my tu zaczynamy mówić, prawda, że nasze dzieci, które wychodzą z domu, to są jacyś outsiderzy, prawda, którzy gdzieś tam ten świat pochłoną. Nie. Są również dzieci wychodzące z domu, prawda, które, można by powiedzieć, oni w jakimś sensie stwarzają wokół siebie pewną kondensację, to znaczy oni też przekazują wartości, bo to nie jest tak, że dobro się da ukryć, prawda, że to dobro jest gdzieś spychane. Jeżeli ktoś jest wytrenowany czy wychowany w dobru, prawda, i jest do tego przekonany i ma pogłębione, prawda, w tym i jeszcze ma wsparcie w rodzicach, prawda, czy jeszcze lepiej wsparcie w grupie rodzin, prawda, czy wsparcie w grupie, to ono idzie w ten świat i jest w stanie, można było powiedzieć, przekazywać to, co najistotniejsze, to, co ważne. Dlatego też trzeba powiedzieć tak, że jeżeli mówimy o tym wychowaniu i poruszamy ten czas wolny, to nie tylko trzeba by tak dodać, że nie chodzi nam o to, żeby te dzieci zamknąć, ochronić, prawda, jak papuszki w klatce, tylko chodzi o to, żeby one wyszły i były jak orły, to znaczy, żeby one nam przewodziły.
Bo to już począwszy od samej modlitwy rodzinnej, którą najpierw tą modlitwą kierują rodzice, ale jak dzieci są już starsze, no to jak najbardziej możemy zrobić grafik, którego dnia, które dziecko prowadzi tą modlitwę. I ono wtedy organizuje, co śpiewamy, jaką litanią się modlimy, jakimi modlitwami. I one są bardzo dumne, szczególnie małe dzieci są bardzo dumne, że cała rodzina wtedy modli się pod ich, że tak powiem, przewodnictwem. Także no, różne są formy zachęty i aktywizacji, właśnie aktywizacji, bo właśnie chodzi o to, żeby one potem umiały przewodzić. To jest bardzo istotne. Jako rodzice jeszcze stosunkowo młodzi, co Państwo by powiedzieli na ten temat? Czy już coś w jakiś sposób dzieci aktywizujecie do przewodniczenia?
Jeśli chodzi o nasze dzieci, to kwestie modlitwy i takiej, nazwijmy to, spontaniczności w modlitwach nasze dzieci, dzięki łasce Bożej, oczywiście mają. Nasza chociażby wieczorna modlitwa kończy się wyzwaniem każdego z nas, prośbami, w których się modlimy, czy to polecamy Panu Bogu naszych przyjaciół, naszych znajomych, mamy, które spodziewają się dzieci, czy też inne dzieci, które są chore. Nasze dzieci bardzo w to wchodzą, też są uczestnikami naszego życia domowego, więc wiedzą, kto potrzebuje takiej modlitwy, jak najbardziej też mają te takie pragnienie pomodlenia się za kogoś. Również kiedy zaczynamy podróż i polecamy się na drogę, to nasza córka, że tak powiem, przyzywa wszystkich świętych, których zna, których, że tak powiem, pragnie polecić się tego dnia. Więc ta naturalność i pragnienie obcowania z Bogiem, no, nie, widać na tym przykładzie, nie jest czymś odległym, że jeżeli modlimy się i dzieci słyszą, że poza pacierzem, który odmawiamy, czy modlitwami, których nas nauczył Kościół, rozmawiamy z Bogiem jako osobą, jako tym, który nam daje. Dziękujemy Mu za błogosławieństwo naszej rodziny, za to, co otrzymujemy, prosimy Go o wszelkie wsparcie, ale także też wychodzimy poza ten okrąg i dzieci to widzą, dzieci to rozumieją i też każda msza święta staramy się dzieciom uświadomić, komu mogą ją oferować. Może są już tak małe, ale czują, że jest to czas jakiś istotny, za kogo mogą się pomodlić, czy czas, w którym, nie wiem, żona była w ciąży, to też był czas oczekiwania na kolejnego członka naszej rodziny i dzieci jakoś naturalnie w to wchodzą, tego oczekują i to jest dobre, z czego się jakoś tam cieszymy, bo Pan Bóg jakoś daje łaskę na to i to jest wielka radość dla rodziców, że ten wysiłek, no, nie jest na marny, jeżeli my też dajemy przykład i to też zamyka się w tym, że jeżeli rodzice przede wszystkim pragną żyć bez grzechu i na Bogu opierać swoje życie, swoje małżeństwo i w ten sposób je budować, to ta łaska obfituje poprzez dzieci.
Jeżeli ktoś ma w domu telewizor, na ogół jednak ludzie mają telewizory.
No w naszym przypadku tak nie ma.
No, to nie ma tego problemu, ale czasami są te telewizory, w większości są i są oglądane jakieś filmy, no ale okazuje się, że no, nie każdy program jest dla dzieci. No i wtedy na ogół odpowiedzialni rodzice mówią: dzieci, proszę wyjść z pokoju, bo to nie jest dla was program. Takie zdania się słyszy. No, można by zapytać siebie, czy to, co oglądam, podoba się Panu Bogu? Czy to powoduje, że wzrastam? Może ja pierwszy jako ojciec powinienem podejść i zgasić telewizor, powiedzieć, że to się nie nadaje dla nikogo do oglądania, również dla mnie.
To,
tak, no bo to jest bardzo istotne, żeby właśnie nie wyganiać dzieci, bo one sobie myślą, jak będę duży, jak tata, to będę mógł każdy program obejrzeć, nawet ten, prawda, gdzie są jakieś nieprzyzwoite sceny, będę mógł jak tata wypić sobie tutaj i piwko, i winko, i może coś mocniejszego, tylko muszę być duży jak tata. No i to nie w tym kierunku chyba chcemy wychować nasze dzieci. Ksiądz, jakby chciał coś
powiedzieć. Ja jeszcze może nawiązał troszeczkę do tego, co było wcześniej, bo mam takie wrażenie, że też znów tak nawiążę, że żyjemy w czasach, gdzie rodzice czują się, jakby byli w jakichś kompleksach. Znaczy, że jeżeli mają postawić jakieś, nie wiem, granice, czy w sposób jasny i konsekwentny czegoś wymagać, czy zakazywać względem dzieci właśnie tych rzeczonych jakby nastolatków dojrzewających, to tak naprawdę no, lękają się tego uczynić i tak naprawdę jakby wycofują się. Oczywiście czasem puszczają nerwy, są zdenerwowania, często jest to zupełnie chaotyczne, na oślep, w zupełnie niekonsekwentny, nieprzemyślany sposób. Ja może posłużę się taką anegdotką, chociaż może ona troszeczkę skrajnie wygląda, ale zawsze opowiada ją, czy wielokrotnie powtarza jeden z kapłanów, z którym jestem na parafii. On pamięta taką scenę ze swojego dzieciństwa, kiedy to były lata komunizmu, kiedy jego starszy brat w pewnym momencie oświadczył rodzicom, że nie idzie do kościoła, czy przestaje chodzić do kościoła. No i ten ksiądz właśnie zawsze opowiada tą sytuację, którą pamięta, która się rozegrała w domu, jak w tym momencie od stołu wstał ojciec, otworzył szeroko drzwi od mieszkania i powiedział: synku, na zewnątrz rządzi system, a tutaj rządzę ja i jest po mojemu. Jak ci się nie podoba, to możesz iść, a po mojemu to będzie wszystko, jak do tej pory będziesz chodził i tak dalej. I no, tamten trochę się podenerwował, no ale chodził i wiarę zachował i może czasem trzeba by też takiej konsekwencji, czy takiej odwagi, że tak powiem, żeby no, te granice w pewnym momencie, kiedy no, mocno postawić, no. A nie tak jak często przychodzą dzisiaj osoby i mówią, no nie wiem, moje dziecko ma 10 lat, 9, 11 i ono nie chce chodzić do kościoła. I pytam, co pani robi? No i nie chodzi. No jak je zachęcić? No proszę pani, no, w tym wieku no to jeszcze nie jest kwestia chęci czy niechęci, nie? Czy jak jest kwestia chodzenia do szkoły, to też pani pyta, czy ono ma ochotę dzisiaj jeszcze nie? No dochodzimy do skrajności.
Tak, drodzy Państwo, czas nam się już skończył. Bardzo dziękuję, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Dziękuję naszym gościom, księdzu Łukaszowi Kadzińskiemu. Bóg zapłać, księży.
Bóg zapłać, bardzo dziękuję za tą obecność, za to zaproszenie. Przy okazji pozwolę sobie pozdrowić zarówno tych, którzy umożliwili mi dzisiaj pobyt, przyjazd i pobyt w studiu, czyli moim współbraciom w kapłaństwie z parafii świętych wyznawców Rafała Kalinowskiego i Alberta Chmielowskiego w Warszawie i wszystkim pracownikom parafii, a także dziękuję wszystkim małżonkom, z którymi na co dzień jakby współpracuję. Dziękuję za ich trud, poświęcenie i zrozumienie jakby tej walki, którą razem jakby toczymy także o dzieci. Bóg zapłać.
Dziękuję panu doktorowi Andrzejowi Mazanowi za poprowadzenie tej audycji. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję za zaproszenie. Myślę, że dotknęliśmy bardzo ważnego tematu i pewnie trzeba będzie do niego wrócić, może troszeczkę w bardziej uporządkowany sposób. Tym niemniej ilość wątków, która się ujawnia w związku z tym gospodarowaniem czasu wolnego, który, ja jeszcze raz powtarzam, ma być czasem wzrastania, a nie często czasem upadku. Więc dziękuję bardzo za to zaproszenie i za to, że mogliśmy się pochylić nad tym tematem. Dziękuję Wam wszystkim.
Osoby zainteresowane tematem, czy również nauczaniem domowym, na stronie Radia Maryja w wyszukiwarkę mogą wpisać dr Andrzej Mazan. Szukaj i wszystkie audycje zostaną wylistowane. Zresztą w archiwum one są, ponad 600 audycji naszych do tyłu jest. Także dzisiejsza audycja będzie jutro w południe gdzieś już wisiała na stronie internetowej. Dziękuję również Państwu, Sylwii i Pawłowi Zalewskim. Bóg zapłać. Mikrofony.
Bóg zapłać. My również dziękujemy za możliwość udziału w audycji. Szczególnie pozdrawiamy również rodziny zaangażowane w dzieło, jakim jest Fundacja Dobrej Edukacji. Pozdrawiamy Justynę, która nie mogła przyjechać, i Agatę, a także wszystkie dzieci, które, o które troszczymy się.
A Pawełek już prawie od godziny sobie ładnie śpi w swoim nosidełku.
Tak, zgadza się.
Koło nas już nie gaworzy, już, no bo 10-miesięczne dziecko, to trudno mieć pretensje. Dobrze, że się odzywa.
Zgadza się. Jeszcze również dziękujemy dzieciom, którzy zaopiekowali się Zosią i Gabrysią, które pewnie już też pewnie śpią.
Drodzy Państwo, zapraszamy za dwie minutki na modlitwę na zakończenie dnia.
Podaję informację o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Przyjdź do nas, Panie, z czwartego tygodnia w tomie trzecim, strona 1017, w wydaniu skróconym 1168. Psalmodia, czytanie i modlitwa z wtorku w tomie trzecim, strona 1027, w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa Pod Twoją obronę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.
Alleluja. Na koniec dnia uczyńmy rachunek sumienia. Dzisiejszy temat wprowadził nas w zagadnienie czasu. Czasu, który jest darem od Boga. Nasze życie jest darem od Boga. Jak poczynamy sobie z tym czasem, z tym darem, który pochodzi od Boga? Popatrzmy, ile w naszym dniu jest czasu spędzonego z Bogiem, czasu na modlitwie, czasu na Słowo Boże, na Eucharystię, na nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, na różaniec. Ile w naszym dniu jest czasu dla naszych bliskich, którzy są nam dani i powierzeni, dla męża, dla żony, ile czasu jest dla naszych dzieci. Jak bardzo jesteśmy ofiarni w dawaniu swojego czasu dla innych, służenia im swoją obecnością. Pomyślmy, jak bardzo chcemy sobie czas przywłaszczyć, jak bardzo myślimy tylko i wyłącznie o swoim odpoczynku, o tak zwanym czasie wolnym dla siebie, wolnym od innych, wolnym od obowiązków, wolnym od służenia. Popatrzmy na nasz dzień i na nasz czas przez pryzmat Chrystusa Pana, który, będąc tutaj na ziemi, dobrze czynił wszystkim. Nie miał czasu nawet, aby zjeść, a wielokroć w nocy zarywał czas, aby się modlić, a często tak bardzo służył, że krewni przychodzili, bo myśleli, że oszalał, zwariował. Czy naśladujemy Pana naszego w gospodarowaniu tym darem, jakim jest czas naszego życia? Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam,
bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
Ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju,
według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego, przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Dziękujemy za wspólną modlitwę, drodzy radiosłuchacze. Raz jeszcze, drodzy radiosłuchacze, dziękujemy za wszystkie telefony, za współtworzenie kolejnej audycji dla małżonków i rodziców. Drodzy Państwo, już 23:46 minęła. Dziękuję również panu Wojciechowi za realizację dźwięku. Do kolejnego wtorku żegnałem się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.